Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, w naszym programie rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, no, dobry wieczór też.
Dobry wieczór. I pan poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wojska Polskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, już państwo będziecie rozpoznawali głosy obydwa takie z basem, ale...
No być może.
Ale inne.
Będę buczał trochę mocno.
Tak. A ja będę mówił wyżej.
Panowie, od tego pytania mieliśmy rozpocząć rozmowy na antenie telewizji Trwam i Radia Maria po 18.15, może teraz. Czy państwo takiej wielkości jak Polska jest w stanie wykorzystać i zrealizować system obrony? Albo w jaki sposób powinno to być zrobione?
Czy może być bezpieczne, tak?
Czy może być też bezpiecznie? Czy my, tak, jako wtedy obywatele możemy czuć się bezpiecznie, mając taką armię, a nie inną?
Taką, jak obecnie mamy, to nie możemy się czuć bezpiecznie, ale możemy mieć armię tak, że będziemy się czuli bezpiecznie.
No i mamy może z tym kłopot, bo jak pan minister mówił, od 200 lat nie udało nam się. I teraz pytanie, czy mamy korzystać z czyichś wzorców, mamy coś podpatrywać? Czy możemy po prostu podjąć konkretne kroki i z kim mamy to zrobić? Czy kto to powinien zrobić, w którym momencie rozpocząć, żebyśmy no, w którymś momencie powiedzieli, o, to już jest to jest to.
Jeżeli...
Proszę bardzo, pan minister.
Będę się dojewał do głosu, ponieważ to, co mówię, co proponuję, wydaje się tak proste, że aż może dla niektórych za proste, bo wydaje się, że to niemożliwe, żeby w tak łatwy sposób i tani, przepraszam, że tak powiem, można było zbudować system, który gwarantuje bezpieczeństwo. Otóż, proszę państwa, tak. Zastanawiałem się nad tym, jak to się stało, jak to się dzieje, że w ciągu tych 200 lat, tak jak tutaj przed chwilą ojciec wspomniał, nie rozwiązaliśmy pozytywnie jako naród problemu naszego bezpieczeństwa i ciągle żyjemy w stanie takiego zagrożenia. Ciągle nie jesteśmy pewni, czy to, co budujemy, co tworzymy, co staramy się jakby na tym terytorium, które nazywa się Polską, stworzyć, czy to będzie miało przyszłość, czy to będzie trwałe. Czy to wszystko, co budujemy, przypadkiem znowu jakaś zawierucha nie przewróci, nie zrobi z tego gruzowiska. Otóż i doszedłem do takiego przekonania, że my w naszym myśleniu o obronie narodowej, o siłach zbrojnych popełniamy pewien błąd.
A my to znaczy rządzący czy wszyscy?
Nie, my Polacy. Mhm. My Polacy. I ten błąd w moim przekonaniu my popełniliśmy już w okresie międzywojennym. To jest znacznie dłuższa historia. To nie jest kwestia ostatnich lat. Mianowicie, na czym polega w moim przekonaniu ten błąd? On polega na tym, że my po pierwsze, widząc potęgę, siłę naszych potencjalnych wrogów i jednocześnie patrząc, że nasze siły, nasze możliwości są w porównaniu do tych potęg niewielkie, szukamy jakiegoś gwaranta, który by nas wsparł, który by nam zagwarantował bezpieczeństwo. Czyli potrzebujemy sojusznika. No skoro potrzebujemy sojusznika i chcemy, żeby ten sojusznik nam pomógł, no to chcemy być w związku z tym jakby użyteczni dla tego sojusznika, tak żeby jakby moralnie go zobowiązać do tego, żeby on nas w kłopotach nie zostawił. A więc w okresie międzywojennym, to w szczególności było widać w czasie II wojny światowej, kiedy Polska była wiernym strasznie sojusznikiem na przykład Anglii. I przypomniałem sobie taką rozmowę, kiedy w którymś momencie, to był taki moment kluczowy, kiedy premier Sikorski rozmawia z premierem Churchillem. Rzecz dotyczy tego, aby odblokować relacje między Anglią a Sowietami. Polska jest sojusznikiem Anglii, a Sowiety napadły na nas 17 września, zajęły połowę naszego terytorium państwowego, no i trzymają naszych obywateli u siebie w więzieniach. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że kilkadziesiąt tysięcy już zdołali Sowieci wymordować. No i w związku z tym Anglia, żeby odblokować tę sytuację z Sowietami, musi doprowadzić do tego, żeby Polska i Sowiety najpierw jakoś odblokowały swoje wzajemne stosunki. No i Sikorski mówi, oczywiście, tak, przywrócenie traktatu ryskiego, granica tam, gdzie była, wypuścić Polaków z więzień, jesteśmy gotowi, tak, Rosja mówi, że pakt Ribbentrop-Mołotow jest nieważny. A Stalin oczywiście nie chce się na to zgodzić, bo po pierwsze nie chce ziemi oddać, której już zajął. No i jest sugestia taka, Churchilla, ustąpmy na razie, a jak się skończy wojna, my was nie zostawimy. No i Sikorski się zgodził. Ustąpiliśmy na razie, czyli nie było powrotu do granic z 21 roku polsko-sowieckiej. Obywatele polscy wyszli z więzień na zasadzie amnestii. Stalin udzielił amnestii, jakby nasi zrobili jakieś przestępstwa. No ale lepiej, że wyszli, bo...
Coś zdziesiątkowani.
Tak. I proszę państwa, pytanie, czy wtedy, kiedy trzeba było, czy Churchill pamiętał o tym, że nas nie zostawi? Zostawił nas. No, teraz jest trochę podobnie w innym sensie. Mianowicie chcemy, żeby gwarantem naszego bezpieczeństwa był Sojusz Północnoatlantycki. No, w tym wypadku zwłaszcza Stany Zjednoczone, które są jakby kluczowym elementem tego systemu. No i ponieważ Sojusz i Stany Zjednoczone mają różnego rodzaju oczekiwania militarne, od chociażby w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, w związku z tym my, żeby oni się czuli zobowiązani wobec nas, staramy się też zbudować nasz system militarny, aby można było takie zadania wykonywać. No i w związku z tym mamy armię zawodową, zdolności do prowadzenia misji i takie różne rzeczy, prawda? I jednocześnie taka obawa wewnętrzna, no, że zbudowaliśmy armię, która nie gwarantuje bezpieczeństwa naszym granicom, ale liczymy, że sojusznicy nas nie zostawią, gdyby nie daj Boże doszło do zagrożenia. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby krytykować, proszę państwa, sojusze. Nie dlatego, żeby mówić, że nie trzeba utrzymywać stosunków dobrych z sojusznikami. Mówię tylko o tym, że nie wolno. Po pierwsze, zakładać, że jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa są te sojusze. No, a skoro tak, ktoś powie, i skoro nie mamy sił, no to cóż nam zostało? Otóż odpowiadam, a czy myśleliśmy o tym? Czy istnieją jakieś sposoby, jakieś inne sposoby, które sprawią, że użyte odpowiednio przez nas spowodują, że agresor, no, co najmniej zastanowi się, zanim nas napadnie. No i tutaj moje poszukiwania idą w tym kierunku. Od pewnego czasu państwo słyszycie, ponieważ już kilka razy byłem, więc to nie jest moje pierwsze wystąpienie, jeśli chodzi o Radio Maryja, Telewizję Trwam. Jak państwo wiecie, jestem zwolennikiem zbudowania w Polsce powszechnego systemu obronnego, który nazywa się obroną terytorialną. Otóż twierdzę, że jeżeli zbudujemy taki system, proszę państwa, to i obywatele będą przygotowani i będą chcieli bronić swoich domów, to każdy agresor będzie się długo zastanawiał, zanim pokusi się o to, aby nas zaatakować, bo będzie wiedział, że Polacy po prostu wszędzie mu stawią opór, że to będzie terytorium strasznie trudne do pokonania, do podbicia. I proszę państwa, nie chodzi o to, żeby taką wojnę prowadzić, Boże broń. Chodzi o to, żeby tej wojny nie prowadzić, ale jeżeli przygotujemy się wcześniej i pokażemy nieprzyjacielowi, że będziemy taką wojnę prowadzić, to moim zdaniem on się na wojnę z nami nie odważy. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli będziemy postępowali tak, jak postępowaliśmy przed 1939 rokiem, tak jak postępujemy teraz, to znaczy będziemy mieli wojsko operacyjne, nieliczną armię, która w razie czego będzie się bronić bohatersko, ale będzie wykonywać to, o czym mówił generał Kutrzeba, że w 1939 roku Wojsko Polskie dostało niewykonalny rozkaz obrony ojczyzny. A więc jeżeli taki rozkaz nasze wojsko otrzyma, no to ono będzie ten niewykonany rozkaz wykonywać, ale Polski nie obroni. A więc my, proszę państwa, mając takie środki, jakie mamy, takie zdolności, jakie mamy, taką historię, jaką mamy, i takie możliwości, jakie z tej historii również wynikają, możemy, w moim przekonaniu, przygotować system bezpieczeństwa narodowego, obrony narodowej, który nam zagwarantuje bezpieczeństwo doraźnie, nam jako krajowi, a jeżeli będziemy wewnętrznie o tym przekonani, to będziemy mogli prowadzić aktywną politykę w regionie, no i pewnie innych też zjednać do współpracy z nami i wtedy stworzymy potęgę taką, jak kiedyś stworzyliśmy, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Nie do ruszenia dla tych ze wschodu i dla tych z zachodu.
A też pan minister mówił o tym, że sojusz do czegoś zobowiązuje, że najpierw musimy sami podjąć konkretne działania i być w stanie ileś je, no nie wiem, dni czy jakiś czas prowadzić, zanim on przyjdzie z odsieczą.
Nawet,
bo nie mamy go nawet na swoim podwórku.
Sojusz zadziała, to też jest czas, którym trzeba będzie samotnie bronić kraju. No i tutaj pojawiają się wątpliwości, czy taką zdolność mamy.
Jak, panie pośle, z naszym wojskiem, tak? Czy mamy jakąś mocną stronę, na której moglibyśmy się oprzeć, bo mówimy na temat przyszłości obrony Polski. Teraz, jeżeli mielibyśmy coś zrealizować, bo są różnego rodzaju plany modernizacji, tak, restrukturyzacji, zmian, czy w kwestii systemu dowodzenia, kierowania, prawda, i w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny, jest też na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej informacja o tej modernizacji, plan modernizacji technicznej 2013-2022. Tu przynajmniej wspominaliśmy 14 programów operacyjnych i w jaki sposób to się też będzie działo. Tu też wspomniano o tym, że będziemy opierali się na zakładach produkcyjnych, które są na terenie Polski, z polskiej myśli technologicznej, z polskich sił fizycznych, czyli z polskich pracowników będziemy korzystali, no i z firm, które są na terenie naszej ojczyzny. Myślę, że kiedy przyszłoby co do czego, no jest to uzasadnione, tak, dlaczego mają te zakłady być i części, i ludzie, którzy by naprawili sprzęt na naszym terenie.
Tutaj ojciec takie
strasznie dużo.
Strasznie szerokie spektrum.
A to na pewno się pan minister za chwilę dorzuci.
Ja chciałbym powiedzieć najpierw może na jeszcze też poprzednie pytanie. Czy jesteśmy w stanie zbudować taką strukturę, taką siłę, która będzie gwarantować poczucie bezpieczeństwa, realne poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju? No, do tego potrzeba lidera z wizją, który potrafi dokładnie zdefiniować mocne i słabe strony Polski, i to szeroko rozumiane. Kadry, przemysł, sąsiadów i tak dalej, sojuszników, wrogów. I kto opracuje jedną spójną strategię i będzie starał się wdrożyć. Oczywiście taki lider powinien mieć, dobry lider ma dobrych wykonawców. Ja wierzę, że jest to możliwe, bo zasoby kadrowe w Polsce są naprawdę bardzo dobre. Jeśli chodzi o wojsko, to mamy naprawdę bardzo dobre przygotowanych żołnierzy od najniższych stopni do najwyższych, o czym już wcześniej w poprzednim wejściu mówiliśmy. I wiem, że są też dobrzy politycy, więc jest pozycja wyjściowa do tego, żeby stworzyć silny system, który zapewni suwerenność, bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Natomiast jak zaczniemy rozpatrywać po kolei najważniejsze elementy bezpieczeństwa, szczególnie takiego długofalowego, strategicznego bezpieczeństwa Polski, to nagle okazuje się, że żaden z tych elementów nie funkcjonuje nie tylko dobrze, ale nawet poprawnie. Ojciec tutaj dość sporo w tych swoich pytaniach skoncentrował się na modernizacji sił zbrojnych i współpracy i udziale w tej modernizacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Bo dzisiaj też wszędzie dostrzegamy tą nowoczesność, tak?
Tak, tak.
I teraz, a mówi się o przestarzałym sprzęcie i że to tak wiele może zmienić.
Jak chciałbym tu powiedzieć, że trzeba być ostrożnym, jak się czyta pewne artykuły w gazetach. To jest bardzo nośny temat i często można znaleźć w różnej prasie. I jest tak, są jakby dwa podejścia do możliwości, do potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Można znaleźć coś takiego, że nasz przemysł jest, mamy wspaniały przemysł zbrojeniowy, teraz po konsolidacji to z wielkimi możliwościami, który jest w stanie zabezpieczyć potrzeby naszych sił zbrojnych. I drugi krańcowy pogląd, że polski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zapewnić podstawowych potrzeb nowoczesnego sprzętu dla sił zbrojnych. W moim głębokim przekonaniu to jest coś pośrodku. Natomiast polski przemysł zbrojeniowy jest w tej chwili w takim bardzo, bardzo ważnym punkcie. Siły zbrojne chcą zakupić potężne ilości sprzętu za wielkie pieniądze. To jest 130 miliardów złotych, to są w ciągu 10 lat to są naprawdę gigantyczne pieniądze. Czyli mamy klienta, który chce kupować. Po drugie, te pieniądze są. W wieloletnich planach finansowych one są zagwarantowane, czyli wiadomo, że będzie możliwość sfinansowania tych zakupów. I po trzecie, jest przemysł, ale on niestety nie jest w stanie wszystkiego, tych wszystkich potrzeb zapewnić. Ba, wiele z nich długo jeszcze nie będzie mógł. Ale przemysł jest w tym punkcie, który rząd polski, bo to kwestia rządu polskiego, musi wykorzystać na skok jakościowy technologicznie w polskim przemyśle zbrojeniowym, żeby te zakupy dla wojska zaowocowały podniesieniem poziomu technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, poziomu organizacyjnego i efektywnościowego, tak, żebyśmy za te 10 lat, może szybciej, mogli powiedzieć, że nasz przemysł, polski przemysł zbrojeniowy, może zacząć wkrótce konkurować z europejskim przemysłem. To jest nie tylko w interesie polskiego przemysłu zbrojeniowego, tych 17,5 tysiąca ludzi tam zatrudnionych, ale to jest również w interesie bezpieczeństwa strategicznego państwa, bo jeżeli nasz przemysł będzie w stanie wyprodukować ten sprzęt, to znaczy, że na wypadek zagrożenia czy na wypadek konfliktu zbrojnego, to sprzęt dla wojska będzie remontowany, serwisowany, ale i także produkowany na terenie kraju. A to jest jedną z gwarancji powodzenia właśnie w konflikcie zbrojnym.
No ja bym tutaj do tego, co mówi pan poseł, dodał pewne rzeczy związane z tą koncepcją, którą ja próbuję forsować. Mianowicie, tu chodzi oczywiście o tę zbrojeniówkę naszą. Otóż, czym innym jest uzbrojenie armii w środki bojowe, które są środkami natury ofensywnej i które służą na uzbrojenie tak zwanych wojsk operacyjnych, a więc tych, które służą do natarcia albo do kontrataku wtedy, kiedy prowadzą działania w obronie. A więc rakieta, samolot, czołg, nowoczesny czołg, te drogie okręt, skomplikowane systemy bojowe są bardzo drogie. I oczywiście pieniądze, o których tutaj mówimy, to 130 miliardów, to robi wrażenie, powiedziałbym, kiedy myślimy o tej kwocie, ale jeżeli podzielimy przez 10, to już powiedziałbym wiadomo w stosunku do tego, co wydaje chociażby Rosja na swoje siły zbrojne, to nie jest to, powiedziałbym, jakoś ważące. Natomiast czym innym jest sytuacja, jeżeli decydujemy się na zbudowanie systemu obronnego, defensywnego, w którym istotną podstawą jest ten system obrony terytorialnej. Otóż obrona terytorialna potrzebuje innego rodzaju uzbrojenia niż wojska operacyjne. To jest broń strzelecka, to są lekkie zestawy przeciwlotnicze, przeciwpancerne, rozbudowane różnego rodzaju środki, takie jak miny i tak dalej, lekkie środki transportu. I w tym zakresie przygotowane i przeszkolone wojsko. Otóż, jeżeli zapadałaby decyzja, aby budować taki system OTE, który, przypominam jeszcze, gwarantuje przeszkolenie również wojskowe mas ludzkich, to po pierwsze, nie tylko, że dla potencjalnego nieprzyjaciela to by oznaczało, że jest przygotowany tutaj siła, która będzie bronić każdej piędzi polskiej ziemi, ale to jest zamówienie również dla polskiego przemysłu obronnego, który taką broń powinien dostarczyć, takie wyposażenie, taki sprzęt, bo będą potrzebne też chociażby hełmy, buty i mundury, łopatki, maski i tak dalej. To wszystko, proszę Państwa, broń strzelecką, zestawy przeciwpancerne, przeciwlotnicze, wspomniane, pamiętamy tak ogromnie i tak dalej, to wszystko możemy natychmiast z marszu produkować w naszym kraju. I zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zamiast trzech jakichś rakiet z iluś tam dziesiątek przeznaczyć te środki na przykład na takie uzbrojenie, na taką strukturę i wtedy nasze zakłady już teraz obecnie istniejące musiałyby tę produkcję podjąć, byłyby w stanie. Dalej, musiałyby przyjąć pracowników, aby to wszystko trzeba by rozwijać tę produkcję. No, wyobrażam sobie, że fabryka broni w Radomiu, czy fabryki prochu, które zostały zaniedbane, prawda? A więc produkcja amunicji, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które produkowałyby natychmiast polskie zakłady. No i gdybyśmy w tym kierunku poszli, to strumień pieniędzy, nie tak znowu wielki, byłby naprawdę bardzo istotny, bo on by trafiłby do naszych zakładów, on by trafił w konsekwencji w formie podatków różnego rodzaju płac, tak, na nasz rynek, do naszego budżetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dałoby to oczywiście szansę na to, żeby rozwijać inne zdolności. A więc ja cały czas podkreślam, mówię, że istnieje w nas takie przekonanie, że wojsko to są, prawdziwe wojsko to są czołgi, samoloty i okręty, a wszystko inne, co nie jest uzbrojone w tego typu broń, no to jest jakaś taka pomocnicza formacja, która nie wiadomo do czego służy i może być, może nie być. A więc ja twierdzę, że nie jesteśmy w stanie uzbroić naszej armii w takiej ilości tego sprzętu ofensywnego, żebyśmy mogli ważyć jako powiedziałbym, no w tych relacjach z mocarstwami. Natomiast jesteśmy w stanie zbudować system obronny, który będzie nie do ugryzienia albo trudny bardzo do ugryzienia również dla mocarstw. Ja chciałbym, żebyśmy w naszym rozumowaniu o systemie obronnym szli w tym kierunku, ale zdaję sobie sprawę, że to pragnienie i tendencja, która istnieje i w głowach ludzi, i w wyobrażeniach o wojsku, i również wśród zwłaszcza zawodowych wojskowych, no niezupełnie będzie współgrała z tym, o czym ja mówię.
Też padło pytanie po 18 w kwestii tej służby zasadniczej, tak, bo kilka lat temu PO-PSL odeszło od, można powiedzieć, takiego kształcenia, czy przysposabiania Polaków do obronności swojego kraju. I pytanie, jaki model ewentualnie można zastosować, czy do czegoś należy wrócić, przekształcić to, bo pewnie taka formuła, jaka była do tej pory, sprzed 6 lat, tak, kiedy zlikwidowano tą służbę, no, zmieniono...
W takiej formule, jak była, to było niepotrzebne. Mhm. Ja wtedy pisałem również, nie tylko ja zresztą, jeszcze inni, którzy tym problemem zajmowali się, że długa służba zasadnicza w koszarach to jest spadek po czasach prusko-sowieckich.
To też sprawdza się podrażało, tak?
I absolutnie, to było niepotrzebne. Natomiast system obrony terytorialnej, o którym mówię, to jest krótkie przeszkolenie, nawet bez potrzeby koszarowania ludzi, bo to można wykonać ten system w miejscu zamieszkania poprzez bardzo elastyczną i prostą strukturę. Są opracowania na ten temat. Zaręczam, że nie jestem sama, więc w tym zakresie jest trochę ludzi, którzy się tymi rzeczami zajmują na bieżąco. To są zresztą wojskowi, co prawda poza służbą, ponieważ współczesne siły zbrojne nie potrzebują tego rodzaju fachowców i Ministerstwo Obrony Narodowej też, jak się okazało, tego nie potrzebuje. No, ale zaręczam, że są ludzie, którzy się na tym badają, się zastanawiają i są przygotowane różnego rodzaju rozwiązania. Ja sam dysponuję takimi.
Jakie racje przemawiają za tym, że my się mamy angażować w to, żeby bronić tu, nie wiem, swojego, no właśnie, Torunia, Bydgoszczy, no właśnie, czy jakiejś, no właśnie, wsi?
No. To, tak.
No to jest...
To jest dziwne. Panowie mówili, że konstytucja nas do tego zobowiązuje, no ale wielu robi co chce z konstytucją, tak? Z ustawą.
Tak, tak. No, zresztą istnieje takie pojęcie, to się nazywa falandyzacja prawa, od świętej pamięci profesora Falandysza, który na potrzeby Lecha Wałęsy wynajdywał różnego rodzaju kruczki prawne, tak, żeby no, przykładem falandyzacji było to, co zrobiono z poborem do wojska. Ponieważ konstytucja mówi o tym obowiązku, więc nie można było powiedzieć, że znosimy pobór. Pobór został, proszę państwa, zawieszony. Więc wszystko jest w porządku. Tak? Poboru nie ma, ale jak trzeba, to on będzie. Tak słyszymy. A w związku z tym został zawieszony, a więc konstytucja nie została złamana. Obowiązek obrony ojczyzny mamy zawieszony.
No tak, ale nie wprowadzono żadnego innego rozwiązania po to, żeby w razie potrzeby obywatele Polacy mogli wywiązać się z tego obowiązku. Nie wprowadzono. Są.
Obowiązek, no bo zawsze nam wiąże się to jako z ciężarem, że nam coś ciąży, tak?
To obowiązek jest taki, to wynikający z naturalnych potrzeb człowieka. Potrzeba bezpieczeństwa jest w hierarchii różnych potrzeb człowieka, to jest sprawa podstawowa. Ona idzie, potrzeba bezpieczeństwa u człowieka, według niektórych idzie nawet przed naturalnymi takimi potrzebami jak głód może iść i potrzeba przedłużenia gatunku.
Bo nasza postawa też może być usprawiedliwiana tym, czym możemy szukać usprawiedliwienia, no bo dzisiaj wszyscy myślą o tak zwanej wojnie nuklearnej, tak jak jeden niepoważny się znajdzie, przyciśnie guzik, to nas w ogóle nie ma, więc po co my się mamy pocić i martwić i w ogóle nie wiadomo co robić, jak i tak to nie ma sensu.
No właśnie, czy ci tam na tej Ukrainie to też tak czekają, że guzik ktoś naciśnie i spadnie.
No czy możemy, pan minister myśli, że możemy taką sytuację przenieść na teren Polski?
Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To znaczy, pamiętajmy o tym też, co się dzieje w świecie i generalnie jaka jest polityka i jak postępuje Rosja. Otóż, jeżeli się prześledzi w miarę z pewną uwagą dzieje Rosji, to przekonamy się, że Rosja bardzo często zajmowała jakieś terytoria, nie używając wprost siły zbrojnej, nie dokonując najazdu, ale doprowadzając dany kraj do wewnętrznego rozstroju i upadku. Na przykład inspirując różnego rodzaju spory, które rozkładały takie społeczeństwo. Osłabiając elity, albo elity przekupując, korumpując i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie prześledzić politykę Rosji i sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej przed rozbiorami. Przecież polska elita została tak dalece skorumpowana i skłócona, że praktycznie przed rozbiorami nie było większego oporu. Polska nie stawiła. Mało tego, sytuacja, w której Sejm Rzeczypospolitej zaaprobował rozbiory. Przecież pamiętajmy o tym, wspominamy Rejtana, który protestował. Posła Rejtana. Jego zresztą uznano później za wariata w związku z tym. On protestował przeciwko temu, on i jeszcze chyba dwóch posłów, a reszta zgodziła się łącznie z królem, który, no ale okazało się, że król przecież brał pieniądze od carycy Katarzyny. Król, nasz panujący, nasz najwyższy urzędnik państwowy. A więc, proszę państwa, można sobie wyobrazić sytuację taką, że będzie się wprowadzać czynniki rozkładu do naszego życia społecznego, że będziemy coraz bardziej skłóceni, coraz bardziej będziemy się nawzajem nienawidzić, że różnego rodzaju agentury wpływu będą działały i będą wywoływały różnego rodzaju konflikty, które sprawią, że na końcu nie będziemy mogli, będziemy w stanie podjąć żadnej decyzji, na przykład, żeby bronić kraju. Ja sądzę, że taką politykę w tej chwili Rosja prowadzi na Ukrainie. Prowadzi do tego, aby sprawić, żeby Ukraina stała się tym, co się nazywa państwem upadłym. Znaczy strukturą, która owszem ma granice, jakieś władze, ale nie jest w stanie wykonać żadnej, podjąć żadnej decyzji, wykonać żadnego działania w swojej obronie. Zabezpieczyć się przed jakimiś elementami agresji. A więc to wszystko jest możliwe. Dlatego tak ważne jest to, o czym mówił prezydent elekt Andrzej Duda i z czym mam nadzieję przyjdzie do władzy następny rząd, że potrzebna jest Polsce głęboka zmiana. Głęboka zmiana nie dlatego, proszę Państwa, żeby rozwalać wszystko, co się budowało przez 25 lat, ale dlatego, żeby usunąć wszystkie te czynniki rozkładu, które mogą spowodować, że akcja zewnętrzna, godząca w Rzeczpospolitą, może być skuteczna. Nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, jaka się stała w XVIII wieku, gdy nie po XVIII wieku. Pamiętajmy o tym. A to też grozi. Takie możliwości przecież istnieją. Więc biorąc to pod uwagę, no, tym bardziej, ja myślę o tym systemie obrony terytorialnej również dlatego, że wówczas zbudowalibyśmy taką tkankę obywatelską do obrony kraju, obywatelską, wszechogarniającą. Ja wiem, że to jest trudne dla każdej władzy, bo to pojawiliby się ludzie zorganizowani, umundurowani i z bronią. Ale jeżeli obywatele Rzeczypospolitej są tymi, do których możemy mieć zaufanie, no i chcemy tego społeczeństwa obywatelskiego, no to chyba warto się pokusić o takie rozwiązania. Nie załatwimy tego przy pomocy wojsk wewnętrznych, rozbudowanej policji i tajnych służb. To muszą kwestie bezpieczeństwa wziąć w swoje ręce świadomi i patriotyczni obywatele.
Panie pośle.
Ja chcę powiedzieć, że możemy się odwoływać nie tylko do historii, ale czasy bardzo bliskie nam pokazują, że sprawa bezpieczeństwa w środku Europy to nie jest rzecz oczywista i dana nam na zawsze po upadku komunizmu, no, po upadku Jałty. No, przecież pamiętamy straszne rzeczy, które działy się w Jugosławii. Nie tak dawno. Teraz była Gruzja. Przecież Gruzja to jest Europa. Teraz jest Ukraina. I widać to naocznie, że trzeba myśleć o bezpieczeństwie państwa. I panie ministrze, to nie jest tak, że lepiej wydać na obronę terytorialną niż na wojska operacyjne. Ja myślę, że Polska jest na tyle dużym krajem. Słucham?
Chodzi o proporcje.
Ja myślę, że przy właściwym gospodarowaniu, a także determinacji w Prawie i Sprawiedliwości o tym, że na wydatki na zbrojenia powinny osiągnąć taki pułap, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, że starczy pieniędzy i na wyposażenie wojsk operacyjnych i na obronę terytorialną. Jeżeli nie dozbroimy wojsk operacyjnych, to warto sobie wtedy zadać pytanie, po co nam są one, po co nam są samoloty, jeżeli nie mamy do nich uzbrojenia. Jeżeli nie mamy obrony powietrznej, bo w chwili obecnej nie mamy w ogóle obrony powietrznej, to co znaczą te wojska lądowe, jeżeli przeciwnik w powietrzu będzie mógł robić, co mu się żywnie podoba? A to są drogie, to są oczywiście wielkie wydatki. Ja myślę, że i na to starczy. I mądry przywódca państwa, mądry minister wie, że tak musi to podzielić, te zasoby, ażeby stworzyć spójny system.
No na razie tego systemu, jak wiadomo, nie ma.
Nie ma, ale to...
I na razie jest tak, że pieniądze są kierowane tylko na wojsko operacyjne, no, i na te potrzeby.
No, panie ministrze,
i nic więcej.
Ale ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o tym, co trzeba zrobić, a nie o tym patologicznym układzie, który rządził Polską przez ostatnie 8 lat, bo ani prezydent nie zrobił kompletnie nic, o ile w ogóle tu można byłoby w ogóle mówić, jak zaszkodził tym siłom zbrojnym, ani prezydent, ani minister, ani rząd, to należy myśleć, należy dyskutować, należy poddać debacie, co trzeba zrobić. Ja myślę, że Polacy mają pełną świadomość potrzeb, bo chcę powiedzieć, niedawno byłem na takim spotkaniu, gdzie taki fundusz German Marshall Fund, który badania różne prowadzi, zrobił badania wśród obywateli NATO, państw NATO, na temat, obywatele uważają, że należy utrzymać wydatki na zbrojenia, czy zmniejszyć. I o dziwo, Polska, która nie należy do najbogatszych krajów, znalazła się w czołówce samej, bo najbardziej pozytywnie o wydatkach na zbrojenia wypowiadali się Turcy, natomiast my razem z Wielką Brytanią byliśmy na drugim miejscu, że nie można zmniejszać wydatków na zbrojenia. To znaczy, jeżeli się Polakom pokaże, że te pieniądze będą dobrze lokowane i właściwie wydatkowane i efektywnie wydatkowane, no to myślę, że starczy i na to. No ale to trzeba też przedstawić Polakom, jak te pieniądze są wydawane, bo ja chcę powiedzieć, że w tej chwili jako członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej o każdą informację musimy się dobijać, bardzo niechętnie jest nam udzielana, czyli my nie wiemy, czy to ministerstwo wydaje te pieniądze, jak wydaje, jakie są skuteczne, jak skutecznie nad tym działa. Ale to jest wynik tego, że to jest po prostu, nie ma żadnego systemu, ani systemu obrony, ani systemu zakupu sprzętu, ani systemu wydatkowania pieniędzy jakiegoś przejrzystego. I to powoduje, że my jesteśmy trochę jak we mgle.
Tylko też pytanie tutaj o tę strategię, tak? Jak budować strategię obronności naszego kraju? W którą stronę pójdziemy? Tak myślimy o tym wydatkowaniu i później ewentualnie jakiejś kontroli wydatków.
Uważam, że koniecznie trzeba zrobić, to rzeczywiście zacząć od stworzenia strategii obrony kraju, uwzględniając różne warianty zagrożeń, które mogą wystąpić. I pamiętając, proszę Państwa, o tym, że budując tego typu strategię i klasyfikując, oceniając zagrożenia, przyjmujemy warianty najgorsze dla nas, a nie takie uspokajające, optymistyczne. Jak przeczytałem, pan poseł wspomniał Białą Księgę. No i w tej Białej Księdze właśnie ośrodek rządowy przecież, pisząc o rzeczach, mówił, że zakładał, że będzie dobrze współpracować się z Rosją.
To był połowa 2013 roku.
Właśnie. No więc powiedziałbym, może w oficjalnych dokumentach nie wolno takich rzeczy ogłaszać, prawda? Ale jeżeli przejrzymy doktryny rosyjskie, no to widzimy, że oni bez ogródek stwierdzają, co zamierzają i jak zagrożenie. Tak. Więc nie ma tutaj co udawać, powiedzmy tak, w tych kwestiach, bo okaże się, że jeżeli jakaś tajna jest koncepcja, no to wiem z natury rzeczy, że w sytuacji zagrożenia nikt nie będzie wiedział, że należy po nią sięgnąć. I to jest pierwsza kwestia, więc strategia. Druga kwestia związana z tą strategią to przeprowadzenie czegoś, co można nazwać audytem sił zbrojnych, mianowicie sprawdzeniem, czy siły zbrojne takie, jakie mamy, są w stanie założenia tej strategii wykonać. Jeżeli sobie to ustalimy, to wtedy będziemy wiedzieli, po pierwsze, jakie siły zbrojne, jaki model sił zbrojnych powinniśmy mieć, no i w konsekwencji, jakie wydatki trzeba będzie ponieść, więc jakie rodzaje uzbrojenia trzeba będzie prowadzić, bo to nie jest wcale obojętne, proszę Państwa. Można wydać pieniądze, na przykład możemy sobie kupić lotniskowiec. prawda? Duży bardzo środek bojowy, bardzo zaawansowany i bardzo nowoczesny, strasznie dużo kosztujący. Można wszystkie pieniądze, które mamy, w to władować. Czy to będzie modernizacja armii? A więc...
Będzie, tylko co z tego wynika?
No
nic.
Właśnie. No tyle, że pieniądze wydamy, prawda? I że jakaś zagraniczna stocznia będzie szczęśliwa z tego powodu. A więc, proszę państwa, kwestia jest taka. Etapy, tak? Strategia, model armii, audyt, prawda? I z tego proces modernizacji. A wtedy dopiero będzie wiadomo, co nasz przemysł z tym będzie mógł zrobić. A więc łącznie, powiedziałbym, tego typu działania moim zdaniem trzeba wykonać i to trzeba wykonać w miarę szybko, ponieważ 25 lat minęło, a my jesteśmy w miejscu, w którym być nie powinniśmy. A ja jeszcze wspomnę, proszę państwa, następującą historię, ponieważ modne jest w Polsce odwoływanie się do różnego rodzaju opinii zachodnich, zagranicznych. Czasami nawet się uważa, że to jest najmądrzejsza rzecz, jaką można przetłumacząc, powiedzmy, jakiś tekst amerykański, czy angielski, czy francuski, czy niemiecki. Otóż, proszę państwa, w związku z tym powiem tak. W 1997 roku, kiedy przyszedłem do resortu obrony, na stanowisko ministerialne, przygotowaliśmy się do tego, żeby wstąpić do NATO, to badałem, oglądałem różnego rodzaju dokumenty, które były tam przygotowane w związku z tym i jeden dokument zapamiętałem, mianowicie opracowanie, które stworzył taki ośrodek amerykański Rand Corporation. No i cóż to napisali amerykańscy eksperci? Że Polska powinna w następujący sposób budować swoje siły zbrojne, wstępując do NATO. W pierwszym etapie powinna przygotować siły zbrojne do obrony własnych granic. W kolejnym etapie zbudować komponent, który będzie zdolny wspierać sojuszników, którzy graniczą z Polską. W kolejnym etapie komponent sił zbrojnych stworzyć, który będzie mógł operować na terenie Europy, wspierając sojuszników natowskich. W czwartym i ostatnim etapie zbudować komponent, który będzie można wysłać na inne kontynenty. Jeżeli spojrzymy na naszą rzeczywistość, to można powiedzieć tak, że wykonaliśmy czwarty etap. Pierwszy, drugi i trzeci, zwłaszcza pierwszy, nie. No więc skoro tak, no tutaj pan poseł wspomniał o na przykład o tym, co mówił poseł Brzeziński. Ja pamiętam wykład profesora Brzezińskiego w Akademii Obrony Narodowej, kiedy on mówił właśnie, jak powinny być zbudowane siły zbrojne Rzeczypospolitej i mówił to, o czym ja również mówię. Tak, że z jednej strony powinny być sprawne, mobilne wojska operacyjne, a jednocześnie rozbudowana powszechna obrona terytorialna. On tam nawet to nazywał takimi różnymi terminami, pszczoły, wilki, jeż i tak dalej, prawda? No więc, proszę państwa, słucham, co pewien czas mówi profesor Friedman, George Friedman ze Stanów Zjednoczonych. On mówi ostatnio tak, by się nie martwcie tym, że mieć samoloty, które będą robiły szybciej beczki, czy rakiety, które będą szybciej latały. Wy się martwcie o tym, żeby mieć dobrze przyzwoicie uzbrojoną armię w broń podstawową, ponieważ jeżeli dojdzie zagrożenie, to tym będziecie musieli tutaj bronić, bo NATO i Stany Zjednoczone tych środków różnych ma dosyć. Prawda? A więc wy się o to martwcie. Otóż tak, panie pośle, uprzedzam, tak. Oczywiście środki ofensywne są potrzebne. Oczywiście wojska operacyjne są potrzebne. Ale zapewniam, że siła i możliwości działania wojsk operacyjnych będą o tyle większe, jeżeli one będą miały oparcie w obronie terytorialnej. Jeżeli one nie będą działały na gołym polu, prawda, w sytuacji, kiedy no, jest ta brygada i nic więcej. A więc, żeby skutecznie one mogły zadziałać również, więc twierdzę, że powstanie obrony terytorialnej jest też w interesie wojsk operacyjnych. W interesie. To jest warunek ich skuteczności, no, żeby nie powtarzać błędów z przeszłości.
Jeśli można, to ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeżeli jak gdzieś, panie ministrze, może raczej działam jako polityk, mniej piszę, ale jeżeli gdzieś piszę, to mówię, że siły zbrojne, siły obronne Rzeczpospolitej powinny się składać z dwóch komponentów. Operacyjnego i obrony terytorialnej. Różnie to nam nazwane. W żadnej mierze nie uważam, nigdy nie uważałem, że na przykład główny nacisk na te lub na ten komponent. Te dwa muszą być równolegle i równolegle rozwijane i resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo, czyli obrona narodowa, powinien mieć baczenie zarówno na wojska operacyjne i na obronę terytorialną. Ministerstwo Obrony Narodowej oczywiście bardziej dba o wojska operacyjne. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest bardziej widowiskowe, bo jak się zrobi defiladę czołgów, jak gdzieś tam samoloty przelecą, no to ma się czym pochwalić, a jak wyszłoby nawet 20 tysięcy o wojsk obrony terytorialnej, będą maszerować, ewentualnie jakimiś małymi samochodami jechać, no to, to jakie to wrażenie zrobi?
No i obrony terytorialnej nie można do Afganistanu wysłać.
No a dodatkowo nie można wysłać do Afganistanu. No i tutaj w tej kwestii no, nie ma między nami żadnej różnicy. Z tym, że ja chciałbym podkreślić, jeden i drugi element musi być równolegle rozwijany. I on musi być. I ja teraz jakby zacytuję właśnie też George'a Friedmana, który bodajże 3 lata temu, będąc w Polsce, na pytanie dziennikarza, ile Polacy powinni wydawać na zbrojenia? No w końcu jeden z najlepszych strategów na świecie. On odpowiedział, nie wiem. To Polacy powinni, to naród powinien zdecydować. W Izraelu uważają, że trzeba wydać 6% i tyle wydają. W Turcji wydają niecałe 4%, bo tyle potrzeba, naród wyraża zgodę. Mówi, Polacy powinni sami zdecydować, ile potrzeba. No na pewno ta kwota, która dotychczas była wydawana, która była planowana 1,95 i to budżetu z roku ubiegłego, była zdecydowanie za mała, a ponadto przez ten cały czas, jak Platforma rządzi, ani razu tego budżetu nie wykonano, więc co tu mówić w ogóle o jakimkolwiek planowaniu wydatków. My musimy sobie sami odpowiedzieć, ile jesteśmy gotowi, jakie ponieść ciężary, po to, żeby czuć się bezpiecznie w naszym kraju, żeby być przekonanym, że ojczyzna jest bezpieczna.
Bardzo dziękuję, panowie. Zapraszam teraz naszych słuchaczy do stawiania pytań, do poszerzania tego, o czym mówimy. Przyszłość obrony Polski. Nasi goście, profesor nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, i poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wojska Polskiego. Numer do studia 56 655 2355, drugi 56 655 2356. W naszej rodzinie również dwa telefony, 536-600 i 536-600-200. Dla naszych słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66.
Jadą husarze od pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. A te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, tramwajach, brudnych wagonach. Opada senna husaria, jak zakurzona zasłona. A te skrzydła połamane, reszczem ogniem wysmagane. A te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione, w tylu bitwach poranione, choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły, jeszcze są jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, na gorsze się zmieniło. Byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Dzieciom ze skrzydeł ocalić, małego piórka jasność. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane. Te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają blask, jeszcze mają blask.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie gości, pana profesora i pana posła Patryka, no i ojca prowadzącego.
Ja. Pan poseł Michał Jach.
Tak, aha, przepraszam.
Nie szkodzi.
Tak, pana posła Michała. Ja jestem w zasadzie fanem pana profesora, ale i cenię i szanuję pana posła Michała. Już nie, i na pewno pan ojca. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że pan profesor jeszcze jako minister został skrzywdzony, dzielnie to przyjął, honorowo z tego wyszedł. Jego prześladowcy są, kpili, w tej chwili nie wiem, czy się opamiętali, ale w każdym razie u pana profesora zwyciężam. Honor, człowieczeństwo, nie było chęci odwetu. To tyle o przeszłości.
Tak, a teraz o polskiej obronności, tak.
Tak, teraz o obronności. Pan profesor już to powiedział, no sąsiadów mamy dookoła, na ogół towarzystwo się nie zmieniło. Zęby mają imperialne. A w tej chwili jest taka sytuacja, też profesor wspomniał o rozbiorach. Ja sądzę, że jest sytuacja przedrozbiorowa w zasadzie, a mówiąc językiem medycznym, przedagonalna, ponieważ ekipa jest rozbiorowa. I panie profesorze, przemysł obronny, w ogóle infrastruktura przemysłowo-obronną można szybko odbudować pod warunkiem, że ma się ludzi, którzy nie są zatruci duchem i zmanipulowani medialnie. Bo ludzie, którzy są zmanipulowani, różnie do tego podchodzą i na ogół nie chcą brać udziału i nie myślą o patriotyzmie. Ale jeszcze jest sprawa, że nie ma młodzieży. Tu u nas, w moim terenie, jest na święta, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, tylko widać, jak przyjeżdżają, a tak to dużo wyjeżdża i ja się dziwię, że to znaczy się dziwię się dopiero na święta, że tyle jest mężczyzn tutaj, a na ogół ich nie ma. I też mam i wnuki, i u sąsiadów są młodzi ludzie, chłopaki takie teraz powyrostane po 2 metry wzrostu. Jak z nimi rozmawiam, oni mówią, my w wojsku nie byli i my by były problemy. A ja mówię, jakby wam wydano broń, to ja mówię, on się mówi, śmieje i zastanawia, czy nawet by brał. Obrona terytorialna leży. Kiedyś pytałem wójta, jak to sprawy obronne w gminie wyglądają. On mówi, że nic nie wie, że nie ma w ogóle komórki wojskowej. I w razie coś, to w zasadzie z tego wynika, że nie wie, jak trzeba się poruszać. Jeszcze jedna sprawa. Przemysł jest rozwalony. A jak nie ma przemysłu, tego podstawowego, gospodarczego, to też nie ma zbrojeniówki, bo jeśli jest przemysł ten normalny, gospodarczy, to z tego bardzo szybko można się przestawić na zbrojeniówkę. I jeszcze chciałem odnośnie jeszcze ten wątek młodych ludzi. Przy zdrowym duchu można odbudować, ale ten patriotyzm, ale to nie jest tak szybko. To trzeba długo, a w międzyczasie ktoś, jeden czy drugi sąsiad może z tego skorzystać. Pomoc. Pomoc to w zasadzie pan profesor mówił. To nie jest taka szybka. Ja wiem, jak pomoc czy dla Grecji, czy teraz o przyjęcie uchodźców. To są targi. Wiem, że coś tam z tym, z czołgami. Pani Merkel mówiła, ja mam mało, a dam tyle, a tyle. Zanim ustalą, to już może być po zawodach. I panie profesorze, jeszcze do pana mam pytanie, ewentualnie również do pana Michała też, że no jest sprawa Ukrainy i tam też, tak jak w Polsce, 8 czy 9 lat temu zlikwidowano służbę wojskową. I prawdopodobnie Partia Regionu i Janukowicz przygotowali Ukrainę pod zajęcie przez Rosjan. I teraz trzymają ją w kleszczach, Ukrainę. Ale ja się obawiam, że to społeczeństwo ukraińskie może się zmęczyć. I obawiam się, że tam przyjdzie sprawy materialne, mieszkaniowe i tak dalej. Społeczeństwo się zmęczy i Rosjanie, oni to potrafią, powiedzą tak, no słuchajcie, tak widzicie, mogą pójść w kierunku ich nacjonalizmu. Powiedzą tak, słuchajcie, my wam pomożemy, my wam trochę terenu zabierzemy, ale my wam zrekompensujemy, bo przesuniemy wasze granice na zachód. Zresztą o tym tam nacjonaliści mówią, tutaj aż pod Krynicę. I ja się obawiam, panie profesorze, że to może się kiedyś odnowić, to znaczy może tu być ekspansja. A oni doskonale wiedzą, że Polska w tej chwili jest łatwa do wejścia, a pomoc tak szybka nie przyjdzie.
Bardzo, bardzo dziękuję, jeżeli mogę. Szczęść Boże panu.
A zdecydowany atak może zobaczyć wszystko. Dziękuję uprzejmie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. No,
rozumiem, że to głównie do mnie były kierowane te pytania, więc pan poseł wybaczy, ja tu strasznie długo gadam.
Oczywiście.
Ale skoro się pan zgodził ze mną występować, to nie ma wyjścia, tak? W końcu belfry mają do siebie, że dużo gadają.
Polityk też.
Też, to prawda. To już wycofuję się z tego, co powiedziałem. W każdym razie, proszę państwa, proszę pana, tak. No po pierwsze dziękuję za słowa takie, powiedziałbym, dla mnie krzepiące. Tak? To zawsze jakoś tam człowieka trzyma. Przy życiu były takie czasy, proszę państwa, i nie tylko te ostatnie moje trudne doświadczenia, ale w życiu miałem trudne sytuacje. Pamiętam, najgorsza sytuacja była taka, kiedy siedziałem w więzieniu. To nie była zła, że ja siedziałem, ale kiedy po 13 grudnia dowiedziałem się, że żonę moją też zamknięto, mimo że ona poza tym, że miała moje nazwisko, nie prowadziła żadnej działalności, ale ją zamknięto po to, żeby, nie wiem, mnie nastraszyć, ją nastraszyć. Więc no, to były takie rzeczy rzeczywiście. No i wtedy zawsze tak jest, że pojawiają się ludzie, którzy okazuje się, że się nie boją, że okazują przyjaźń, wsparcie. No i dzięki temu my również jako naród istniejemy, że wystarczająco dużo ciągle jest wśród nas takich, którzy nie przestraszą się, którzy wesprą tych, których wesprzeć jakoś tam trzeba. A więc tak, to dziękuję bardzo. To też mi pomaga. Natomiast w tych kwestiach ważnych, o których pan wspomniał, pierwsza kwestia, mianowicie jak z tą obroną terytorialną i z tymi ludźmi, z tą młodzieżą. Otóż, proszę państwa, ja myślę, że my powinniśmy sobie uświadomić, że jako naród jesteśmy w takiej sytuacji, w której my jesteśmy społeczeństwem wychodzącym z ciężkiej choroby. Tą chorobą to były lata komunizmu, w którym funkcjonowaliśmy jako ludzie, przynajmniej mówię o sobie, tak, bo wychowałem się w tym okresie. Urodziłem się w 1945 roku, więc strasznie dawno. Moje dorosłe życie to była Polska Ludowa. No i w związku z tym, proszę państwa, przecież pamiętamy, starsi pamiętają, że żyliśmy w fałszu i w nieprawdzie. Pamiętam, jak moja siostra przyszła z płaczem ze szkoły, bardzo dobrą uczennicą była, dostała dwóje, ponieważ powiedziała na historii, że w 20 roku wygraliśmy z Sowietami. Ona była tym przekonana, bo tak się w domu mówiło i to powiedziała i okazało się, że to nieprawda. I miała pretensje, pamiętam, do mamy, że ją okłamała. Trzeba było tłumaczyć, że żyjemy w takim kraju, w którym prawda nie ma racji bytu, że chcąc jakoś przeżyć albo jeszcze urządzić się jakoś w tym kraju, trzeba kłamać. Otóż, no i takie również kłamliwe mieliśmy elity. Któryś z polityków nazwał to łże-elity, ale w tym o ile jest prawda? O tyle, że również ci, którzy z natury rzeczy powinni jakby kształtować naszą świadomość, pokazywać nam, kim jesteśmy jako naród, jako Polacy, oni nam kłamali w swoich dziełach. No, wiadomo, o Katyni nie wolno było pisać. Wiadomo było, że podziemie niepodległościowe to są bandyci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, proszę państwa, nam cały czas serwowano. To ci ludzie robili. Tak, za kariery, za pieniądze. Ale, proszę państwa, przecież oni nie zniknęli. To wszystko zostało. To jest ta choroba, z którą my się musimy jako naród uporać. Żeby się uporać z tą chorobą, to jako naród musimy odbudować swoją elitę, prawdziwą elitę. Ludzi, którzy myślą po polsku, patriotycznie, którzy mają na względzie interes narodowy, interes kraju, którzy takimi kategoriami posługują się, podejmują decyzje, funkcjonując w życiu publicznym. Którzy nie kłamią, proszę państwa, tak jak to było w PRL-u. No i w związku z tym, my wychodząc z tej choroby, odbudowujemy tę elitę. Odbudowujemy. Pojawiają się coraz więcej ludzi, takich, którzy w taki sposób właśnie, jak należy, się zachowują. A więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, proszę państwa, że naprawdę ważne jest, kto państwem rządzi. Jaka formacja, jacy ludzie, jakiej klasy w polityce. No, doświadczenie, które mamy z minioną, mijającą ekipą, no nie są dobrym doświadczeniem. Tu mówiliśmy o tej obronności, ale przecież możemy w innych dziedzinach poszukać różnych spraw, prawda? No, polityka, przepraszam, historyczna, sytuacja, w której nasi intelektualiści za pieniądze państwowe z naszych podatków na przykład tworzą dzieła, które w złym, negatywnym świetle przedstawiają polską historię, naród polski. I to współgra z tym, jak źle przedstawiają naród polski i polską historię inni. Niemcy, Rosjanie. Prawda? Więc okazuje się, że ci inni mówią, no mamy rację, źle mówiąc o Polakach, bo Polacy sami tak o sobie mówią. O, patrzcie, obejrzyjcie sobie ten film. A więc, proszę państwa, no chociażby w takim zakresie, jeżeli Instytut Sztuki Filmowej jest coś takiego, nie jest w stanie wyasygnować, wesprzeć produkcję filmu o rodzinie Ulmów, którzy zostali zamordowani przez Niemców, ratując rodzinę żydowską. Nie jest w stanie. A jest w stanie sfinansować film, w którym pokazuje się Polaków jako zoologicznych antysemitów i pokazuje się jako głęboko myślącą intelektualistkę, kobietę, komunistkę, prokurator stalinowską. I to okazuje się, jest, powiedziałbym, to jest rzecz warta dofinansowania, a film o rodzinie Ulmów nie. Jeżeli nie może dokończyć filmu o podziemiu niepodległościowym o roju reżyser, z różnych, jakichś dziwnych powodów. To też o czym świadczy. A więc, proszę państwa, trzeba to wszystko odbudować. I to niestety musi trwać. Tu ma pan rację. To trwa. A więc z jednej strony odbudowa elity, z drugiej strony skonfigurowanie w taki sposób władzy państwowej, aby ta władza dbała o interes narodowy, i chociażby o tę właściwą politykę historyczną, już nie mówię o polityce zagranicznej, czy o polityce obronnej. I to jest kwestia, która, no niestety, mam tu złe wiadomości, nie rozwiąże się łatwo, szybko i prosto. To są, proszę państwa, procesy. A teraz do Ukrainy, jeżeli jeszcze mogę. Mogę, ojcze? Czy...
Proszę.
Tak? Otóż, bo strasznie mówię, dużo gadam. Może wieczorowa pora sprawia, że człowiek tak ma nastrój do rozmowy, ale rozumiem, że państwo słuchacie i to gdzieś trafia, więc no tym bardziej warto o tych rzeczach rozmawiać i myśleć. Z Ukrainą mamy kłopot podobny. Otóż niezależnie od tego, co tam czyni Rosja i co czynią różne siły, które działają na terenie Rosji, to Ukraina w moim przekonaniu jest w bardzo niebezpiecznym momencie dziejowym. Otóż po pierwsze, proszę państwa, myślę, że odbywa się tam proces tworzenia nowoczesnego narodu ukraińskiego. Ukraińcy zaczynają się formować jako naród. To nie był sformowany ten naród do końca przedtem i trochę na wyrost i terytorium, i nazwa Ukraińcy pojawiła się. I oto teraz w konflikcie z Rosją ludzie mieszkający na Ukrainie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. Czy ja jestem Rosjaninem, czy ja jestem Ukraińcem? No, takie wybory, proszę państwa, to są ważne rzeczy. To jest proces narodowotwórczy. Ale w związku z tym są również niebezpieczeństwa. Znaczy, z naszego punktu widzenia oczywiście dobrze jest, że naród ukraiński formuje się w opozycji do Moskwy. Ale istnieje też niebezpieczeństwo tego, w jaki sposób Moskwa to wszystko rozegra. Otóż ja jestem zaniepokojony tym, że elementem tożsamości ukraińskiej, nowoczesnego narodu ukraińskiego, staje się banderyzm. Skrajny nacjonalizm, to się nazywało przed wojną nacjonalizm integralny, bo tak to sformułował ideolog Ruchu Narodowego Ukraińskiego, niejaki Dońcew. Otóż ten nacjonalizm integralny mówi, że trzeba usunąć z naszej przestrzeni narodowej wszystkie obce elementy. Takim obcym elementem byli Polacy na Wołyniu. Więc jeżeli tego typu elementy się będą umacniały w tożsamości współczesnej Ukrainy, bo nie ma jakiegoś poważniejszego, innego przeciwdziałania tutaj. Ja przynajmniej nie widzę. Władze Kijowie uznały niedawno UPA za formację patriotyczną i niepodległościową i tak dalej, i tak dalej. Jakby udają, że nie dostrzegają tego, co UPA zrobiło i banderowcy w czasie wojny. To można sobie wyobrazić, proszę państwa, również i taki kierunek działania, o którym pan tu wspomniał, że Rosja może tym nacjonalizmem zagrać przeciwko Polsce, że możemy mieć kłopot z tym związany. A więc ja czasami słyszę, ja jestem, proszę państwa, zwolennikiem, po pierwsze, niepodległej Ukrainy. Bardzo mi zależy na tym, żeby po naszej stronie wschodniej graniczyła z nami niepodległa Ukraina. Demokratyczna, samodzielna, niepodległa Ukraina. Ale to wcale nie oznacza, że obojętne jest dla mnie, jaka ta Ukraina będzie. Nie chciałbym, żeby to była Ukraina pod czarno-czerwonym sztandarem. UPA-owskim sztandarem. I nie chciałbym, proszę państwa, żeby Moskwa była w stanie rozegrać problem ukraiński, podniecając nacjonalistów i ustawiając ich kontra Polsce. To jest oczywiście możliwe. Już nie takie rzeczy w polityce się zdarzały. A więc ja sądzę, że w naszych relacjach z Kijowem trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że są wątki w tym, co się pojawia, które nie odpowiadają nam z prostego bardzo powodu, że te wątki mogą w przyszłości doprowadzić do ostrego konfliktu między naszymi narodami, a tych konfliktów między nami było już w przeszłości dosyć. I dobrze byłoby, żeby to się więcej nie powtórzyło. Ja jestem przekonany, że w interesie Rosji leży, żeby Polska i Ukraina były skłócone. I trzeba koniecznie, proszę państwa, usuwać te elementy, które takie skłócenie mogą spowodować. Ja widzę, jak już w tej chwili propaganda moskiewska, rosyjska gra tym elementem i jak nieporadnie zachowują się tutaj władze polskie i polska strona, żeby z tego typu grą skończyć. Mówię, powiedziałbym braciom Ukraińcom, wy moi drodzy stawiajcie pomniki Petliurze, Mazepie i Sachajdacznemu, a nie Banderze. A wtedy i relacje między nami będą bardzo dobre i Ukraina będzie w Europie i będzie miała pełnego partnera, sojusznika w Polsce i będzie bezpieczna również od strony Moskwy. Natomiast jeżeli będziecie grali banderyzmem, to nic z tego dobrego nie będzie. W okresie międzywojennym nacjonaliści ukraińscy prowadzili terrorystyczną walkę z państwem polskim. Nie byli w stanie, proszę państwa, przeciwstawić się w żaden sposób tym, co zrobiła Rosja na Ukrainie, na tej Ukrainie wschodniej, która była w granicach Związku Sowieckiego. A tam, przypominam, miliony ludzi zmarło z głodu. Po polskiej stronie takich zjawisk przecież nie było. A jednak to my, Polacy, byliśmy atakowani. A więc o tym trzeba pamiętać. Mówię, pamiętać nie po to, żeby podniecać, żeby jączyć, żeby sobie nawzajem skakać do oczu, czy wypominać, ale żeby oprzeć relacje między nami na prawdzie, bo jak mówi pismo, tylko prawda nas wyzwoli. Tak, ojcze?
Tak, panie profesorze. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Mówi Maria z Olsztyna. Ja nie mam pytań, mam tylko taki komentarz. Bardzo ciekawy temat. Proponuję częściej poruszać tę kwestię. I tu zwracam się do pana profesora Szeremietiewa za taką realną ocenę sytuacji, właśnie bez jątrzenia, za bardzo merytoryczną wypowiedź i za piękną polszczyznę. Ja bardzo panu dziękuję. I właściwie to wszystko, co chciałam powiedzieć. Będę słuchać dalej z wielkim zainteresowaniem.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Serdecznie panią pozdrawiam. Cieszę się, że jakaś taka więź powstaje poprzez fale radiowe. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże panu.
Już.
Jesteśmy na antenie.
Na antenie już?
Tak, oczywiście.
Ojej, to jest mi sprzężenie.
Nie będzie problemu, jest Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No pozdrawiam najpierw chyba ojca Grzegorza należałoby.
Gości.
I dwóch panów, których słuchałem w telewizji Trwam jeszcze. Teraz dopiero włączyłem i słyszałem tą wypowiedź na temat Ukrainy, na temat właśnie tej jakby no zarzewia, które jest no na pewno też przedmiotem gdzieś tam w tle tego tematu, jak wobec konfliktów miałaby się teraz zachować Polska.
Proszę, jeżeli mogę, tylko nam się przedstawić. Dziękuję.
Słucham?
Proszę nam się tylko przedstawić. Bardzo dziękuję.
A Józef z Księżyna.
Szczęść Boże Pan.
Pozdrawiam pana profesora i ministra. Ostatnio spotkaliśmy się... Zaraz muszę tutaj wyłączyć radio, bo ona mi całkiem tutaj sprzężenie robi z komórką. Spotkaliśmy się jako z honorowym obywatelem ziemi sowieckiej obok biskupa Ciereszki. Pan profesor jest tutaj przecież urodzonym naszym w Olmontach mieszkańcem i honorowym obywatelem. Ale tak na marginesie. Chodzi o tą wypowiedź pana ministra dotyczącą właśnie tych ostatnich naszych wojennych jakby tych konfliktów i właśnie powołała się na Banderę, a nie na tych innych, którzy no chcieli z Polakami nawet przed II wojną światową, przecież z Petlurą już się dogadywał Piłsudski. Ale ja tutaj mam właśnie do tego tematu taki przyczynek. Tam była wymiana taka trochę ping-pongowa pomiędzy Putinem a Turczynowym ostatnio, jak to Putin, mówiąc o Rusi kijowskiej, powołując się na chrzest Rusi za Włodzimierza Wielkiego, no to Turczynow mu tam odpowiedział, że Moskwy wtedy jeszcze w ogóle nie było, a ewentualnie mógłby się powołać raczej na Złotą Ordę i z Azji, raczej na turański rodowód, a nie ten, który chciałby sobie przywłaszczyć, no ale to są takie
a teraz boje, do polskiej obronności, proszę.
Właśnie. Ja tam mówiłem na tym 25-leciu tej samorządności, bo tam właśnie ostatnio się spotkali na koniec o tych dla nas wytycznych Ojca Świętego, jak na 25-leciu pontyfikatu mówił, że wracając do Europy, jakby nie mamy czuć się w jakiś sposób no ubożsi, tak? Bo nieraz więcej daliśmy Europie niż Europa nam. To jest jeden taki sentencja. Druga to taka, że tam papież odłożył wtedy, to był 2003 rok, zdaje się, 25-lecie, odłożył ten oficjalny tekst i mówił, że jakby w Europie mamy ten walor, że możemy zaproponować, takim skrótem się wtedy posłużył, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, czyli tą wizję jagiellońską Europy. I przy czym powiedział jako duchowny w końcu, że najpierw materialne, a później duchowe to dziedzictwo mamy zachować i go nie stracić i o niego dbać, prawda? Więc to są takie... No oczywiście tą patronką jednoczenia miała być Jadwiga Królowa, która była doskonałym strategiem i taktykiem. Przecież jak Ruś Halicką, no to było jej wiano po Aldonie, po pierwszej żonie Kazimierza Wielkiego, czyli no wiano, które wniosła dla jako królowa Polski, tak? W tym mariażu wtedy dynastycznym z Jagiełłą, nie?
Panie Józefie?
No tam się w ogóle rozpoczynała nasza...
Dziękuję, bo dosyć daleko sięgamy wstecz, a jednak chcielibyśmy...
No, ale jest to przesłanie Ojca Świętego jednak na naszą tą europejską no jakby no motyw, tak? Jak my mamy w tej Unii mamy coś do wniesienia, nie? Tak jak Jadwiga wniosła Ruś Kijowską, tak my wnosimy tą całą jagiellońską misję w Europie.
Tylko pytanie, czy to dzisiaj nie jest jakaś proteza, prawda?
Trzeba by Tuska ożenić z Merkel i będzie...
Dziękuję panie Józefie. Pozdrawiam pana.
No ja też pozdrawiam i Olmonty, i Juchnowiec jest kościelny. Rzeczywiście pan mi przypomniał nasze spotkanie. Tak, proszę państwa, jestem nowym obywatelem mojej gminy, w której się wychowałem. No i odwiedziłem w związku z 25-leciem, zaproszono mnie jako obywatela honorowego na 25-lecie. Dziękuję samorządowi i panu wójtowi. Dobre wrażenie robi Juchnowiec kościelny i samorządowcy różnych orientacji, którzy zgodnie się tam zebrali. I przejechałem przez gminę, zobaczyłem, dużo się zmieniło, poprawiło się. Widać, że ten samorząd pracuje. Mam nadzieję, że mieszkańcy oceniają tak samo pozytywnie pracę samorządu, jak ja, przejeżdżając tylko przez gminę. Zawsze mówi się, że trzeba pomieszkać, żeby wiedzieć coś naprawdę. Ale proszę państwa, wracając do kwestii, którą pan podniósł. Tak, jest rzecz istotna i jest pytanie naszego wkładu, naszego tego, co Polska i Polacy mogą wnieść, czy powinni wnieść do Europy. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym moim znajomym z zachodniej Europy i on powiedział, mówi, wiesz, o co mamy pretensje do was, do Polaków. Strasznie liczyliśmy wtedy, kiedy Solidarność była i kiedy zaczęliście taki wielki, wspaniały ruch. Wyglądało, że Europa pod na wzór tej Solidarności się odrodzi, właśnie w tym kierunku pójdzie, a wy żeście gdzieś to wszystko porzucili i zaczęliście małpować nasze najgorsze wzory, które nie były, nam się nie podobają. Czemuście tak zrobili? Ja sobie się rzeczywiście, czemu? Proszę państwa, czemu? No, czemu Polacy kiedyś, pan wspomniał Unię Królową Jadwigę, wtedy, kiedy z wartościami, bo pamiętajmy, że Polska, Królestwo Polskie, bita pod Grunwaldem na przykład, to była wojna nie o to, żeby pokonać Krzyżaków, ale to była wojna o to, aby wprowadzić pewną myśl cywilizacyjną, którą polskie elity wypracowały. Wtedy nasi uczeni z Akademii Krakowskiej, tacy jak Paweł Włodkowicz, mówili, co było wtedy rewelacją i ewolucją, że po pierwsze nie wolno pogan nawracać na chrześcijaństwo siłą, mieczem, i że mienie, które mają poganie, jest ich własnością, a nie jest mieniem niczyim, jak mówili krzyżacy. Więc my prowadziliśmy wojnę pod Grunwaldem o to, proszę państwa, nie o to, żeby pokonać wielkiego mistrza. I myśmy tę wojnę wygrali, bo na soborach później, które wtedy były bardzo ważne, ta nasza myśl w opozycji do krzyżackiej zwyciężyła. Papież i synod przyznał nam rację. O, z tym żeśmy szli wtedy i dlatego zbudowaliśmy Wielką Rzeczpospolitą. A dzisiaj?
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Mówi Krzysztof Kołątaj. Dzwonię w sprawie tej audycji, która poruszyła trochę moich myśli odnośnie obronności Polski i porównania Polski przedwojennej i obecnej co do samej idei obrony, zakupów i polityki obronnej. Doświadczenie pokazało, że jednak rację mieli nasi przodkowie, wskazując, że jeśli przychodzi zagrożenie, trzeba mieć broń własną, produkowaną w Polsce, u siebie, przez własnych robotników i z własnymi dostawami. Bo kiedy przychodzi prawdziwe zagrożenie, wtedy te wszystkie nowoczesne wynalazki zależne od obcego kapitału i obcych wytwórni, do nas nie docierają. A czasami trafiają po prostu w ręce naszych wrogów. I wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla Polski na dzisiaj, jesteśmy dużym krajem, to jednak odbudować od podstaw to, co zostało wcześniej postawione na nogi, rozwalone i teraz ponownie trzeba postawić na nogi. Dotyczy to zarówno spraw takich jak samochody, chociażby ciężarówki w Starachowicach, broń, pionki, które zostały całkowicie zniszczone jako zakład wytwórczy amunicji, ale również broń strzeleckiej jak Radom, A kończąc na artylerii, nadal do tej pory na świecie używanej jako bardzo skuteczny środek walki. Amerykanie do tej pory używają działek Gatling, które są bardzo szybkostrzelne i świetnie zastępują nawet obronę przeciwlotniczą rakietową. Niemniej jednak, ponieważ jesteśmy krajem jednak biednym, wydaje mi się, że należy te środki koncentrować, takie jak środki bojowe na wojnie. A więc jeśli mamy zamiar gdzieś przełamać front, nie możemy uderzać w 5 miejscach, tylko w jednym skoncentrowanym. I tutaj, panie ministrze, mam pytanie do pana. Czy pan uważa, że należy w takim wypadku postawić najpierw na rozbudowę obrony kraju, tą lokalną, czyli tą odpowiednik amerykańskiej Gwardii Narodowej, czy należy najpierw zbudować siły zbrojne tego pierwszego rzutu, a więc broń lotniczą, rakietową i pancerną? To jest kwestia wyboru, którego chyba nie unikniemy i tu się nie zgodzę z panem posłem, że możemy starać się i jedno i drugie robić. Robienie tych dwóch rzeczy naraz skończy się jak zwykle niezrobieniem żadnego do końca. I drugie pytanie, które z tym się oczywiście wiąże, czy jest możliwość stworzenia takiej armii terytorialnej, jaką ma Szwajcaria? Czy ten wzór jest dla nas do zaakceptowania? Bo moje doświadczenie z powołania na krótki tygodniowy szkolenie wojskowe spowodowało, że jak do tej pory jako lekarz, nie myśląc o obronie osobistej, teraz jestem za natychmiastowym jej odebraniem, kiedy mnie pobiorą. Ale nie po to, żeby się bronić przed napastnikami, ale przed własną kompanią ochrony. Bo ludzie, którzy dostają ostrą amunicję i broń do ręki, a są mi znani z takiego spotkania, budzą przerażenie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu. Bezpiecznej podróży życzymy panu i tym, którzy na drogach. No, panie ministrze, panie pośle.
Dziękuję bardzo za ten głos. Tak, dotyka pan bardzo istotnej rzeczy. Ja też uważam, że taki wybór rzeczywiście trzeba dokonać, ale szczęśliwie, proszę państwa, jeżeli idzie o nakłady, to budowa sił obrony terytorialnej nie jest tak kosztowna, jak kosztowne jest wyposażenie, uzbrojenie wojsk operacyjnych. Po prostu inny rodzaj uzbrojenia, inna struktura tutaj jest niezbędna. A więc w moim przekonaniu, przy dobrym skonfigurowaniu tych wydatków, które obecnie mamy na obronę, możemy znaleźć środki na obronę terytorialną, nie rezygnując z przyzwoicie uzbrojonych wojsk operacyjnych. Trzeba zmienić proporcje, trzeba zastanowić się, które zagrożenia mogą wystąpić wcześniej, co jest pilniejsze, prawda? Ale niewątpliwie tutaj tego typu rzeczy można dokonać i moim zdaniem jest potrzebna decyzja, żeby ta obrona terytorialna wreszcie powstała, a tej decyzji ciągle nie ma. Nie udało mi się przekonać MON-u do tego, żeby taki program realizować. Co do samej obrony terytorialnej? Otóż, proszę państwa, ja sądzę, że znaczenie i waga tego wojska byłaby wtedy zachowana, gdybyśmy obok istniejących rodzajów sił zbrojnych, przypominam, mamy wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną i wojska specjalne, gdybyśmy zbudowali kolejny rodzaj sił zbrojnych, wojska obrony terytorialnej, czy raczej obrony narodowej należałoby mówić, jako oddzielny rodzaj sił zbrojnych ze swoim dowództwem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to całość, wszystkie rodzaje sił zbrojnych powinny stanowić jeden spoisty system militarny naszego kraju. To można zrobić, proszę państwa. W każdym razie, gdyby była taka szansa i taka okazja, to na pewno dałoby się to zrobić. Myślę, że mógłbym również to zrobić, gdyby były do tego odpowiednie możliwości. Natomiast co do tego modelu szwajcarskiego, o którym pan wspomniał. Otóż, proszę państwa, tak. Budowanie tego rodzaju armii jest trudne z jednego powodu. Rzeczywiście do tego muszą być odpowiedni ludzie. Muszą być obywatele patrioci. To, co pan mówi, może gęsią skórkę powodować na grzbiecie, bo to jest pytanie, tak? Ilu mamy takich obywateli patriotów, którzy mogliby taką formację wypełnić z korzyścią dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego, a nie ze szkodą. To mieliśmy w okresie międzywojennym, wtedy, kiedy budowaliśmy Wojska Obrony Narodowej, ponieważ no, okazało się, że byliśmy wtedy państwem wielonarodowym. No i był problem. Pytanie, czy żołnierz powołany do takiej formacji, nie będący Polakiem na przykład, nie mający jakby tego takiego polskiego patriotyzmu w sobie, czy będzie dobrym żołnierzem, czy nie. Więc to jest oczywiście pewien problem. A co do szwajcarskiego modelu, to proszę państwa, podkreślam, ten szwajcarski model obrony powstał w oparciu o nasze polskie doświadczenia. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w 1863 roku, kiedy wybuchło powstanie styczniowe właśnie, to Szwajcarzy wysłali swojego obserwatora, sztab generalny szwajcarski wysłał tutaj pułkownika, który uczestniczył, obserwował te walki, uczestniczył po stronie powstańców. Spisał dokładnie swoje spostrzeżenia w formie raportu. Ten raport został przedstawił władzom. I szwajcarskie władze, o czym mówili nam historycy szwajcarscy w ambasadzie szwajcarskiej w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. I władze szwajcarskie po prostu przygotowały swoją doktrynę obronną w oparciu o nasze polskie doświadczenia. A jakie to były doświadczenia? Ano takie, że obywatel według tego wojskowego szwajcarskiego, obywatel przeszkolony i odpowiednio uzbrojony jest nie do pokonania, kiedy ma bronić własnego domu. Własnego domu, proszę państwa. A więc jest to specjalny żołnierz i inny żołnierz obywatel. No i w związku z tym, tak, pytanie. Pytanie, czy mamy taką wystarczającą liczbę takich obywateli w naszym kraju? A czy mamy? Nie wiemy. Dlatego, że nie podjęto żadnych w tym zakresie działań. Ja przekonywałem resort obrony, że trzeba zainteresować się tym ruchem proobronnym, który się pojawiał, więc różne organizacje paramilitarne, różne związki strzeleckie, również grupy rekonstrukcyjne, że to jest wszystko potencjalnie baza dla stworzenia takiej formacji. No, jakieś tam kroki w tym zakresie zostały podjęte, ale niestety nie w taki sposób, jak sądzę, że byłyby właściwe. I, no i zobaczymy, co z tego będzie. No, ale zobaczymy również, bo będzie prezydent już niedługo, który dostrzega potrzebę zbudowania również obrony terytorialnej. Słyszałem jego, śledziłem jego wystąpienia. Mówił też o tym o znaczeniu, jaki przemysł obronny może mieć i powinien mieć, jeżeli chodzi o modernizację i uzbrojenie armii. No, mówił też o potrzebie zbudowania własnej siły obronnej, tak żebyśmy byli pewni, będąc w sojuszu, że tutaj stanowimy mocny element tego sojuszu. To wszystko prezydent Duda powiedział, więc no, teraz tylko jest kwestia, żeby to zaczęto realizować. No i zobaczymy. To znaczy, proszę państwa, ja jestem z natury optymistą. I ponieważ mogę państwu powiedzieć tak, że kiedy zaczynałem moją działalność niepodległościową, kiedy wyglądało, że to się na pewno nie uda, tak, dlatego że wydawało się, że Związek Sowiecki, Jałta i wszystko to będzie trwało wiecznie. I pamiętam, jak mój teść, mądry człowiek, powiedział: Romuś, daj sobie spokój, zgnijesz w więzieniu, wykończą cię i nic z tego nie będzie. A po paru latach, kiedy objąłem stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, powiedział: wiesz, jak to dobrze, żeś mnie nie posłuchał. Więc no, spróbujemy, proszę państwa.
Dziś wpłynęła do Sejmu na ręce marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej no, ustawa, obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Polski.
Tak, wiem o tym.
Tutaj się... Andrzej Kuchta, pełnomocnik ustawy Solidarności PZL Świdnik i Artur Soboń, zastępca.
Pozdrawiam kolegę ze Świdnika, tak.
Co panowie o tym myślicie? Bo to jest no, projekt dają ministrowi obrony narodowej skutecznej, zgodne z unijnym prawem narzędzie do zabezpieczenia interesów polskiej armii w zakresie produkcji, dostawy broni, amunicji, materiałów wojennych przeznaczonych do celów wojskowych na terytorium Polski w zakresie określonym przez polski rząd. Ciekawe, czy się uda, panie pośle.
Bo dzieje no, mnie tam.
Każda inicjatywa, która wzmacnia polski przemysł, jest bardzo cenna. Z tym, że no, ja uważam, że jak nie ma woli politycznej, to najlepsze ustawy niewiele pomogą. Chcę podkreślić, że ustawa, która mówi o finansowaniu, stałym finansowaniu sił zbrojnych, i to w założeniach wyglądała bardzo dobra ustawa, którą, co ciekawe, to była w tym czasie, kiedy pan minister był no już może mniej, ale i obecny prezydent Komorowski był ministrem obrony narodowej. Ta ustawa weszła, wydawało się, że będzie finansowana. I chcę podkreślić, że od 2001 roku, od kiedy ta ustawa obowiązuje, to za czasów SLD i za czasów Prawa i Sprawiedliwości te wydatki były większe niż przewidała ustawa. Więcej niż było zaplanowane, wydatkowano na siły zbrojne. A jak przyszła Platforma Obywatelska, ani razu tego nie zrealizowano. I czyli widać, doskonała ustawa, jak nie ma woli politycznej, nie będzie, efekty będą, no powiedzmy sobie, mizerne. Ja się całkowicie utożsamiam, nie tylko ja, ale całe moje ugrupowanie utożsamia się ze związkowcami i ze Świdnika, i z Mielca. I cieszymy się, że próbują najróżniejszych sposobów, aby zwiększyć znaczenie polskiego przemysłu zbrojeniowego, a żeby politycy zauważyli znaczenie i zrozumieli znaczenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Będziemy popierać tą ustawę i myślę, że jest szansa jeszcze, żeby ona przeszła w tym Sejmie. Ale oczywiście musi być determinacja taka, żeby to szybko przeprowadzić, bo już zostały nam zaledwie 3 posiedzenia Sejmu.
Dziękuję, panie ministrze.
Cieszę się bardzo, że tu koledzy Solidarności ten projekt zgłaszają. Niedawno byłem w Świdniku, rozmawialiśmy również. Na zaproszenie Solidarności byłem w Świdniku na takich uczestnościach związanych z wydarzeniami, które kiedyś w Świdniku miały miejsce i które początkowały praktycznie cały ruch Solidarności. To były zdarzenia, o których się mało wspomina. I przy okazji mieliśmy okazję, żeby w tym spotkaniu również o tych sprawach mówić. A więc inicjatywa bardzo, bardzo potrzebna i cieszę się bardzo, że pan poseł tutaj zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierać tę inicjatywę. I jedna kwestia związana z jeszcze trochę historyczna, ale proszę państwa, zawsze dobrze jest o różnych faktach mówić, mianowicie o stałym procencie PKB na obronę. Otóż chcę państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy powstawała akcja wyborcza Solidarność, razem z grupą przyjaciół stworzyliśmy taki zespół, który przygotowywał politykę, program polityki obronnej AWS-u właśnie. Ten program został przyjęty i zaaprobowany. Dzisiaj jak przejrzałem broszurę, to żałuję, że nie został zrealizowany do końca. Ale tam wśród postulatów był postulat ustanowienia 3% PKB na obronę. I proszę państwa, kiedy trafiłem do resortu obrony, niestety nie jako szef, ale jako zastępca, pierwszy zastępca, to oczywiście usiłowałem przekonać, że ten 3% powinno się zjawić. No, minister był trochę oporny. No i w każdym razie udało się w pierwszej strategii wpisać, że będzie 2,2% na obronę. A później były dalej negocjacje i Bronisław Komorowski zgodził się pod naciskiem ministra finansów, żeby to było 1,95. W związku z tym podjąłem starania wtedy u premiera, premierem był Jerzy Buzek, przekonując go, że zakup samolotu, bo to był wtedy pilna rzecz, że nie da się tego sfinansować z tego budżetu. No i premier się zgodził i ustanowiono, że poza 1,95 będzie 0,5% na samolot, a więc 2%, proszę państwa. No i w moim zamiarze było, aby ten 0,5 to był taki dodatek do budżetu obronnego służący na ważne programy. A więc po programie samolotowym mieliśmy zamiar realizować program śmigłowcowy. prawda, w kolejności, jeżeli chodzi o systemy przeciwlotnicze. Pamiętam, że zostawiłem taki dokument, kiedy mnie usuwano z MON-u w 2001 roku, że najpóźniej w 2004 roku trzeba rozpocząć procedurę pozyskania nowych rakiet przeciwlotniczych, ponieważ te, które mamy, wtedy byliśmy akurat po modernizacji, już się nie da więcej modernizować. Nie wiem, co się stało z tym dokumentem, ale jak widać 2004, 10 lat temu minął, prawda, i nie zrobiono tego, jeszcze do dzisiaj nie uruchomiono tego typu przetargu. A więc z tym PKB tak było. No, pytanie oczywiście, proszę Państwa, czy udałoby się podnieść ten PKB, ale tu słusznie Pan poseł wspomniał, że nawet ten 1,95 było niewykonywane i kilkanaście miliardów złotych właśnie w ten sposób przeznaczone na modernizację armii przecież, no nie trafiło na tę modernizację. No i to jest zaniedbanie, jeżeli nie można powiedzieć gorzej, bo cóż to jest, proszę Państwa, że resort obrony, dysponując środkami budżetowymi, nie wykonuje ustawy. Bo jeżeli nie wykonano 1,95, to znaczy, że nie wykonano ustawy. To zaś jest nawet jakaś odpowiedzialność z tego powodu.
Nie, niestety nie ma.
Nie ma?
Nie ma, tak. Minister Rostowski tłumaczył się, że ten zapis mówi o planowanym, a nie o wykonanym budżecie. Oczywiście jest to nieprawda. No, ale...
Oczywiście, że nieprawda. No, rozumiem, że ciąg dalej się falandyzacja.
Mamy tak telefon. Jest. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie kochanego ojca i szanownych gości, pana ministra, pana posła. Mówi Maciej z Poznania, z parafii królowej Jadwigi, jak już to świętej Jadwigi Królowej. Jak już została tutaj wywołana wcześniej, to ja wątków jest bardzo wiele ciekawych. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie informacje. Ja również kilka lat spędziłem, dość dużo czasu spędzałem na Ukrainie. Bardzo dziękuję panu ministrowi za właściwie takie zwerbalizowanie też tych samych odczuć i powiedzmy i niepokojów i nadziei. Natomiast ja chciałem się odnieść bardziej do kwestii zaangażowania młodzieży i obrony terytorialnej. Nie jestem fachowcem, żeby ocenić tutaj te proporcje pomiędzy wojskami specjalnymi i tak dalej. Natomiast chciałem tylko dwie rzeczy wspomnieć. Jako bardzo młody człowiek w Stanach oglądałem taki film sponsorowany przez American Rifle Association, który symulował sytuację taką, to że okres zimnej wojny był, że właśnie Amerykanie się poddają, no bo nie chcą ryzykować konfliktu nuklearnego, kiedy jest on właściwie oczywisty. No i po prostu wolą się poddać, no, społeczeństwo nie chce się wyniszczyć i tak dalej. I w tym momencie właśnie następuje taki problem, że no, Rosjanie mają tam ileś milionów armii, z którą mogą przesłać, nie mogą wszystkich wysłać. No i planują teraz, jak te Stany opanować. I okazuje się, że faktycznie tam czy takie wizje science fiction, nie mogą tego zrobić, no bo gdziekolwiek jakiś tam oddział by próbował dotrzeć, no to wszędzie są obywatele, którzy posiadają broń. Oczywiście to było w ramach tej dyskusji, która się tam wiecznie toczy w Stanach o posiadaniu broni i tak dalej. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tym, że wydaje mi się, nie wiem, czy pan minister się przede wszystkim zgodzi w swojej ocenie, że przykład tego, że troszeczkę nas chyba zwodzono przez lata, mówiąc, że to trzeba sprzęt kupować, że to trzeba inwestować, że sojusze właśnie i tak dalej. Przykładem tego, że de facto rolą obronną jest właśnie obrona terytorialna i ilość żołnierzy, to było właśnie to, co pokazał Putin na Krymie, prawda? Przemycił tam dużą ilość tak zwanych zielonych ludków i nagle się okazało, że po prostu ten kraj kontrolują zielone ludki, które tak naprawdę umieją tylko obsługiwać karabin i są tam. I wydaje mi się, że to jest to samo do tej dyskusji o obecności jak i formacji uzbrojonych w sposób taki podstawowy chociażby na terytorium kraju. Bo przecież jeżeli mówimy, że nasza doktryna jest obronna, to chodzi nam o to, żeby to celem ostatecznym nie jest tylko zniszczenie jakichś tam celów wojskowych czy powiedzmy no, przemysłu i tak dalej, no, do którego służą te powiedzmy sprzęty takie z wysokiej półki, tylko jest to jak gdyby przejęcie kontroli nad terytorium. I właśnie dlatego wydaje. I to jest jedna uwaga, a druga chciałem powiedzieć o młodzieży i się zapytać, czy taki pomysł, czy taka rzecz, ona mi wpadła do głowy, zasłuchając panów. U nas w parafii na przykład w tym roku powstaje to się nazywa Kolegium Akademickie Świętego Benedykta. Jest to odpowiedź na taki problem, który się pojawia, zwłaszcza w miastach akademickich, że właściwie młodzież mieszka w stancjach, zupełnie przypadkowo się dobiera na te stancje, no bo taka jest prawda, tak to wygląda w praktyce, prawda, gdzieś tam na początku roku akademickiego, tu mamy wolne miejsce, tam mamy wolne miejsce. I taka przestrzeń w życiu akademickim, która w społeczeństwach takich no, rozwiniętych i powiedzmy utrzymujących tradycje, jak na przykład w Anglii, czyli to wspólne zamieszkanie pod jakimś, z jakimś programem, z jakimś planem, tak jak koledze w Oksfordzie na przykład, prawda, się okazuje, ma często większe znaczenie dla tej jakości spędzonego czasu na studiach niż nawet samo kurykulum, bo Oksford ma różne zajęcia, można korzystać z różnych, prawda, oferty edukacyjnej, a liczy się to, w jakim koledzu kto był, bo to się wiąże też z pewnym reżimem, który zachował sam i tego swojego czasu nie stracił. Z tego punktu wychodząc, u nas powstała taka stancja, bo to właściwie trudno powiedzieć, to jest na razie od tego roku powstaje, to jest stancja dla 10 studentów. Raczej traktowana jest jako taki wzór, czy taki no, eksperyment. Przy okazji, szukając na ten temat rzeczy, znalazłem, że są takie strony, na przykład Katolik szuka mieszkania, gdzie ludzie się, no tak, no, nie po omacku, ale właśnie jakoś tam się jednoczą. Pomyślałem, przecież przed wojną była Legia akademicka. Czy właśnie jakieś pieniądze, wcale nie takie duże w tym momencie, przeznaczone na odbudowywanie obronności takiej powszechnej, są te puste koszary, różne obiekty wojskowe, czy nie byłoby sensu właśnie robić tego tak, jak robią Amerykanie, poprzez pewien sposób system stypendialny, prawda? Dajemy wam akademik, dajemy wam jakąś formację, prawda, też no, i intelektualną i tak dalej, wy studiujecie, co chcecie, jest to również rodzaj pewnego stypendium, bo te koszty ponoszone właśnie na stancję, na ten są zawsze dotkliwe dla rodziny, dla studenta. Natomiast on, powiedzmy, w ramach tego uczestniczy w szkoleniach wojskowych i przechodzi jakieś takie podstawowe przeszkolenie. Tak sobie pomyślałem, jestem ciekawy, co pan minister o tym pomyśli. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu bardzo.
No, to jest bardzo sensowna propozycja, to, o czym pan mówi. I rzeczywiście, znaczy ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aby to Resort Obrony Narodowej w tych środkach, które dysponuje, wspierał tego typu działania, jakich pan mówi. Legia akademicka, są próby zbudowania, odbudowy takiej formacji. To jest jedna z form. Tych form może być wiele. Znaczy, chodzi o to, proszę państwa, żebyśmy w różnych miejscach wytwarzali środowiska, które będą ze sobą współpracować, które będą się rozumiały i będą się kierowały tym, co się nazywa, no, pewną przyzwoitością i polskim patriotyzmem. To tylko tyle. Ale aż tyle. Bez tego systemu obywatelskiego przecież nie będzie. Nie zbudujemy. Zresztą to w ramach całego procesu, o którym już mówiliśmy, mianowicie o tym, że odbudowujemy tkankę społeczną i zwłaszcza w tej sferze intelektualnej, w tym, co się nazywa elitą narodu. To jest strasznie potrzebne. Natomiast zwrócił pan uwagę na z tym Krymem na rzecz istotną. Proszę państwa, ja w pewnym tekście napisałem, że Rosja pokazała, że można wykonywać operacje ofensywne przy pomocy sił nieregularnych. Przedtem dotąd na ogół uważano, że działania typu nieregularnego, a więc jakbyśmy powiedzieli partyzanckiego, są charakterystyczne, to jest tak, na terenie własnym, jako no, skrajna defensywa. Teren jest okupowany i na tym terenie działa partyzantka. A tu się okazało, że można zainstalować partyzantkę, można zaatakować przeciwnika na inny teren całkiem. Prawda? Faktem jest, że sprzyjająca była ku temu sytuacja z dwóch powodów. Po pierwsze, że ośrodek władzy w Kijowie był sparaliżowany tym, co się stało w związku z ucieczką Janukowicza i w zasadzie nie było władzy, która by wydała jakieś rozkazy. Wojsko ukraińskie na Krymie nie miało żadnych rozkazów, nie wiedziało, co ma robić. Ale druga rzecz, rzeczywiście, że struktura armijna, którą Ukraina posiadała, to była struktura oparta o wojska operacyjne. Nie było żadnej takiej tkanki, powiedziałbym, tak, terytorialnej, która by mogła bronić tego Krymu przed tego typu, nazwijmy to, partyzantami. I ci partyzanci, jak się okazało, weszli, prawda? I ten Krym został opanowany przez Rosję. A więc to jest, proszę państwa, no, pewna wskazówka i pewne zagrożenie, znaczy, że mogą powstać warunki, muszą być warunki społeczne, tak? I pewna destrukcja, powiem tak, struktury społecznej, żeby się tego typu rzeczy pojawiły, jak przykład Krymu, ale można sobie wyobrazić. Ja zawsze zastanawiam się, kiedy patrzę na działalność Ruchu Autonomii Śląska, który jakiś czas temu, proszę państwa, kiedy pojawiły się informacje, że Rosjanie umieszczają rakiety Iskander w okolicach Kaliningradu, ten ruch wysłał oficjalne pismo do ambasadora Rosji z prośbą o przekazanie władzom w Moskwie, że ruch Autonomii Śląska informuje, że nie ma nic wspólnego naród śląski z rusofobiczną Polską i oni proszą, żeby Rosja ewentualnie łaskawie nie mierzyła tymi rakietami w Katowice, ponieważ no, tam tych rusofobów nie ma. No więc powstaje pytanie, czy w jakiejś sprzyjającej koniunkturze nie pojawiłyby się jakieś zielone ludziki w rejonach Katowic, którzy ogłosiliby na przykład, że walczą o niepodległość Katowic i okolic. To, proszę państwa, różne dziwne rzeczy się zdarzają. A więc dlatego struktura obronna tego typu, jak i mówię, polska struktura obronna, obywatelska jest potrzebna, ponieważ poprzez tego typu struktury, również przez takie działania, o jakich pan powiedział, można zbudować fundament, tak, dla państwa, na którym, no powiedziałbym tak, tego typu działania ludzikowate nie będą miały możliwości rozwinięcia się. A więc jest to oczywiście sensowne. No i trzeba, proszę państwa, bardzo uważać na to, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać, no patrząc cały czas na to, na ten kierunek, który nas niepokoi. Trzeba studiować dokładnie to, co się dzieje na Ukrainie, ponieważ, proszę państwa, z tego można bardzo daleko idące wnioski dla naszego bezpieczeństwa narodowego wyciągać.
Telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Czy jesteśmy już na antenie?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Koniaś Jacek z Warszawy. No tutaj temat bardzo ważny, ponieważ jak nauczyła nas historia, już w przyszłym roku obchodzimy 1050. rocznicę utworzenia naszego państwa, które powstało jako państwo na podstawą jest cywilizacja łacińska, jest Kościół rzymskokatolicki i oprócz to ta historia nas nauczyła tego, że jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. Także obecna nasza armia, no można powiedzieć, złożona główna z urzędników, całkowicie solidaryzuje się z tym głosem wojskowego, zawodowego w programie telewizyjnym, który mówił właśnie o tych wszystkich zagrożeniach, o tym, że musimy być całkowicie niepodlegli, żadnych baz obcych, niezależnie czy wschodu, czy zachodu, po prostu musimy liczyć tylko na siebie. I tutaj, no ja osobiście jestem w towarzystwie gimnastycznym Sokół. To jest takie stowarzyszenie paramilitarne nawiązujące, no jeszcze powstałe przeszło 100 lat temu, związane z narodową demokracją, między innymi Roman Dmowski był Sokołem. No między innymi w 70-tych latach, byłem ja w wojsku osobiście w stanie wojennym, a w latach 90-tych uczestniczyłem jako Sokół właśnie w jednostce obrony rakietowej, przeciwlotniczej w Czerwińsku koło Zielonej Góry. Również to ideowo, jestem daleki od strzelca, ale bardzo szanuję i cenię kolegów nawiązujących do tradycji strzelca. I właśnie tutaj te młodzieżowe ruchy, które no, chcą bronić ojczyzny, jest ten patriotyzm i to jakoś wspomagać, właśnie tą obronę terytorialną. No i musimy odbudować państwo. Znaczy, jeżeli tych szkodników Platformy się wreszcie usunie, no mam nadzieję, że odbudujemy naszą armię, oczywiście w miarach naszych możliwości, wyrzucimy tych wszystkich szwindlarzy, to ostatnie sprawy helikopterów i tak dalej, no już nie będę rozwijał tego tematu, wiemy o co chodzi, po prostu banda złodziei i musimy, jeszcze raz powtórzę, jeśli umiesz liczyć, licz na siebie, armia jest niezwykle ważna i to jest sprawa, no osobiście widziałbym pana ministra ponownie jako ministra obrony narodowej, chociaż nie ze wszystkimi sprawami politycznymi się zgadzam, ale jest pan fachowcem w sprawach wojskowości i to jest dla mnie bardzo ważne. Kłania się Jacek z Warszawy. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Bardzo dziękujemy, panie Jacku.
No, dziękuję za dobre słowo. Rzeczywiście nie wypieram się tego i nie udaję zawstydzonego. Chciałbym, proszę państwa, pokierować resortem obrony i chciałbym budować siły zbrojne. No, ale ponieważ jestem bezpartyjny i żadne wielkie siły za mną nie stoją, więc w związku z tym pewnie skończy się to na moich chęciach. No i tyle.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Marcin z Gorlic. Proszę. Mam pytanie odnośnie Rusi Karpackiej i tych sytuacji, historii, które teraz były przy pograniczu Bieszczadów i Polski, Bieszczadów i Rusi Zakarpackiej. Jak w przyszłości może ta sytuacja rozwijać się dla nas? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
No,
pan minister. No,
znowu, tego nikt nie wie.
No nie, to już coś wiadomo. Już coś wiadomo. W moim przekonaniu rozpoczyna się proces formowania się drugiego ośrodka konfliktu na terenie Ukrainy. Ja już o tym napisałem po pierwszych doniesieniach, jeżeli idzie o to, co się stało w Mukaczewie. Tak więc tej szczelinie, w której uczestniczyły z jednej strony jakieś formacje prawego sektora, więc tych nacjonalistów zorientowanych na czerwono-czarną banderę, flagę, a z drugiej strony lokalne władze połączone z jakimiś elementami, jak mówią niektórzy, przestępczymi. No, w każdym razie ta szalanina tam istnieje. Otóż tam problem, ten okręg rzeczywiście jest dosyć specyficzny i trudny, bo z punktu widzenia z północy to jest Ukraina Zakarpacka, z kolei z południa to jest Ruś Podkarpacka, ten sam region jest tak nazywany. I w tym regionie są, po pierwsze są Rusini, a więc ludzie, którzy nie uważają się za Ukraińców. I mówiący o tym, ich liderzy mówią o tym, że oni należą do pewnej wspólnoty rosyjskiej. Czują wielki związek i sympatię, jeżeli chodzi o Moskwę. I po drugiej stronie jest znaczna grupa, bo ponad 200 tysięcy Węgrów. To terytorium przed I wojną światową należało do państwa węgierskiego. Po I wojnie światowej stało się częścią Czechosłowacji, z tym, że władze w Pradze zawsze mówiły, że Ruś Podkarpacka to jest taki depozyt, który oni najchętniej przekażą Rosji, jak tylko będą mogli. Zresztą z tego powodu Polska czuła się zagrożona, bo żeby przekazać ten depozyt Rosji, no to musiałaby ta Rosja dojść do tych granic, prawda? A wtedy, jak wiadomo, oddzielała od Rosji Ruś Podkarpacką właśnie Polska. No więc, bo Lwów, Tarnopolis, Stanisławów, to przecież było terytorium Rzeczypospolitej. W każdym razie, proszę Państwa, więc historia jest taka, jest przeszłość taka. No, niedawno premier Orban mówił, że władze w Kijowie powinny przyznać Węgrom na Rusi Podkarpackiej autonomię, a partia Jobbik ostatnio nawet wzywała w związku z tymi strzelaniną, aby Węgry jakoś bardziej stanowczo tam zareagowały. Nie wiemy, co z tego będzie, ale wiemy, że Putin usiłował z pewnym efektem pozytywnym nawiązać dobre relacje z Budapesztem, prawda? A więc powiedziałbym, jeżeli do nas kierowano propozycję, żeby odebrać sobie Lwów, no to powstaje pytanie, czy tego typu propozycje z kolei, jeżeli idzie o odebranie akurat Rusi Podkarpackiej, nie zostaną skierowane do Budapesztu. I co z tego może wyniknąć? A więc ja mówię, że tak, znaczy jeszcze się tam nic takiego nie stało, ale moim zdaniem paliwo do tego, aby uformowało się tam poważny środek konfliktu, istnieje. No i teraz oczywiście pytanie, jak ci, którzy mogą w tym brać udział, się zachowają. Znaczy, jak zachowają się władze ukraińskie, jak zachowają się władze prawego sektora, jak zachowają się Węgrzy i jakie możliwości mają Moskale, zwani dzisiaj Rosjanami, aby tam, no, tutaj tę sytuację podniecać, tak? Bo niewątpliwie z punktu widzenia tego, co się dzieje w Donbasie, to dobrze byłoby dla działań Rosji, aby taki ośrodek konfliktu się pojawił no właśnie na Podkarpaciu. I to w pobliżu granic, bo my, proszę Państwa, graniczymy z tym obszarem, a więc no, mielibyśmy już bardziej dokładnie taką wojenkę. No, trochę was postraszyłem, tak późna pora. Oj, 23:28, nie powinien takich rzeczy mówić o tym.
Nie, dlaczego? Na podsumowanie?
ja może powiem, że dalej uważam, że jak to pójdzie, nie wiadomo. Pan minister tutaj przedstawił wariantowe możliwości, pozytywne, negatywne, tych negatywnych nie brakuje. No ale to też zgadzam się jakby, że to jest jednak jakiś tutaj sposób, inspiracja, na pewno Rosja, jestem przekonany, tak czy inaczej tam w tym brała udział, bo to najwięcej na tym może skorzystać właśnie Rosja, jeżeli tam się zacznie coś dziać, a zgodnie z rzymskim quis bono, no ten, kto zyskuje, ten,
tak jest.
Ten jest sprawcą.
Tak jest.
Panowie, słowo na podsumowanie.
Pan?
Nie, żeby nas pocieszać. Tak.
No ja mam bardzo wielkie uznanie do...
Pan poseł Michał.
Oczywiście telewizji Trwam i Radia Maryja, że tutaj jest tak często... I bardzo ciekawie podnoszona kwestia naszego bezpieczeństwa, naszych sił zbrojnych. Jestem głęboko przekonany, mówię to bez kurtuazji, że gdyby inne media podejmowały też tak często i merytorycznie sprawy naszych sił zbrojnych, na pewno politycy musieliby się z tym bardziej liczyć, bo tutaj są drążone problemy. Tu są pokazywane niedoróbki, które wobec bezkarności stają się jakimiś patologiami. Dlatego to jest bardzo ważne. Ja bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny, że mogłem też swoje tutaj przemyślenia zaprezentować na temat, który ostatnio w Polsce nie tylko słuchaczy Radia Maryja, ale w ogóle generalnie Polaków interesuje i chwała za to, że jest możliwość posłuchania, jest możliwość takiego medium, w którym jest możliwość posłuchania, podyskutowania o tych problemach.
No, bardzo dziękuję. I teraz pan minister
na mnie, tak,
Szeremetiew.
Po pierwsze, proszę państwa, to, że spotkałem się z państwem, tu z ojcami i wspólnie z panem posłem, to rzeczywiście nie jest przypadek, o tyle, że miałem okazję prezentować swoje poglądy na posiedzeniu zespołu, który pan poseł przewodniczy. Jestem mu za to wdzięczny, ponieważ miałem okazję do posłów w Sejmie mówić o sprawach, które według
mnie... Na których się pan minister dobrze zna.
Które uważam, że są ważne. Tak? Jak się znam, to jeszcze różnie to z tym można powiedzieć.
To jest moje zdanie.
Dziękuję. A więc to nie jest przypadek i dziękuję bardzo, że pan poseł chciał tutaj ze mną razem wystąpić, ponieważ dzięki temu mogliśmy państwu pokazać jakby paletę różnych spraw, które w naszej opinii są ważne. No i skoro tak podsumowujemy, proszę państwa, ja powiem tak, znaczy ja się przekonałem, ja jestem przekonany, tak, do pewnej zasady, którą sformułował Józef Piłsudski kiedyś. Uważam, że tutaj miał głęboko rację. Mianowicie on powiedział coś takiego. Jeżeli ci mówią, że głową muru nie przebijesz, to sprawdź, czy ten mur przypadkiem nie jest zmurszały. Więc, proszę państwa, ja ciągle oglądałem różne mury, próbowałem je przełamywać. Tak było wtedy, kiedy decydowałem się na podjęcie działalności niepodległościowej i wspominałem moim teściu, który mówił, że na pewno się nie uda. Prawda? Później, kiedy budowaliśmy, byłem w opozycji do okrągłego stołu i uważałem, że nieszczęścia będą z tego, co się stało, ale jednocześnie uważałem, że nie można od państwa, które powstaje, odwrócić się piętami, tyłem i powiedzieć, że mnie to nie interesuje, bo skoro pojawia się jakaś szansa, że można coś sensownego zrobić, to trzeba to robić, proszę państwa. No, tak powinien się zachowywać obywatel, który uważa się za patriotę. No, więc stąd moja obecność w Resorcie Obrony. Mimo, że jak Państwo wiecie, skończyło się dla mnie to niezbyt przyjemnie, ale jednocześnie mogę powiedzieć, że skoro spotykam moich dawnych współpracowników wojskowych i którzy nie tylko, że nie uciekają przede mną i nie omijają mnie z daleka, ale wręcz odwrotnie, spotykamy się, rozmawiamy i słyszę ciągle, jak szef był, to coś było sensownego, ważnego. Więc, proszę Państwa, mówię, no kolejny mur po prostu oglądam i sprawdzam, czy on jest spróchniały. Może spraw, o których mówię tutaj, o których mówiliśmy, może rzeczywiście będzie można coś zrobić. W każdym razie zmiana, proszę Państwa, o której mówił prezydent Duda, jest niezwykle potrzebna. Niezwykle.
I przygotowujemy się do tego i na pewno jeżeli wyborcy tak zdecydują, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, to siły zbrojne będą na pewno na poczesnym miejscu, bo jest dla nas oczywiste, że bezpieczeństwo państwa to jest w tej chwili oprócz demografii, czyli tych kwestii związanych ze zmniejszającą się liczbą Polaków, sprawą podstawową. Na pewno będziemy bardzo mocno inwestować w siły zbrojne, w żołnierzy, w to, żeby nasi obywatele byli spokojni, żeby mogli spokojnie spać. I też oczywiście dziękuję panu ministrowi, który do mnie zadzwonił i zaproponował, i także miałem okazję. No tak, to się dobrze składa, ale widać, że jednak w pewne sprawy możemy sobie mówić. Też możemy się różnić, ale ważne, że jestem przekonany, że tutaj wśród wszystkich tych, którzy rozmawiają, którzy przedstawiają swoje zdania, nadrzędnym celem jest dobro sił zbrojnych, dobro Polski. Nie bójmy się dużych słów, bo takie zadanie jest osób publicznych, żeby działać na rzecz wszystkich.
Bardzo dziękuję. Za tydzień będziemy już po zaprzysiężeniu. Prezydenta.
Tak jest.
Dziękuję panowie.
Wspaniały dzień będzie.
Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Dziękuję też za prowadzenie tych rozmów. Dziękuję za panom. Dzisiaj byli z nami profesor nauk wojskowych Romuald Sieremetiew, były minister obrony narodowej, i poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wojska Polskiego. To były rozmowy niedokończone. Dziękuję więc i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.